panowie, witam serdecznie, siódmy odcinek Shufflecasta.
Zaraz dycha.
A, nie. Prawie, close enough.
Ale nie. W ogóle dzisiaj policzyłem, jak rozmawialiśmy o tych statystykach i właśnie tak ogarnąłem, że mamy już 6 odcinków, że to już jest 1,5 miesiąca i no dałem radę. Tak.
Wow, pierwsze jubileusz.
Tak.
Jubi Janusz.
Tak, Janusze biznesu z nas po prostu. Dobrze, panowie, dzisiaj mamy odcinek, że tak powiem, wyjątkowy, ponieważ skupimy się na jednym głównym temacie. Ponieważ w ostatni czwartek odbyło się Google I.O., więc najważniejsza impreza w ciągu roku od Google. I moim zdaniem w ogóle w tym roku będzie jeszcze tylko jedna ważniejsza albo tej samej klasy impreza, czyli prezentacja Windowsa 10, ale to moje zdanie. No właśnie, witam w ogóle serdecznie siebie, Sławka, ciebie, Bartku.
Witam.
I Daniela.
No cześć, siema.
Dobra, to co? Najpierw musimy powiedzieć, o czym nie będziemy mówić. Daniel, pozwolisz, że zacznę od ciebie i no to mów, o czym nie będziesz mówić.
No to ja nie będę mówił dzisiaj o tym, że Last.fm dostało w końcu po tych kilku, znaczy nie, w sumie już był jeden redesign parę lat temu, dostał nowy wygląd, zupełnie odmieniony, jest piękne, w końcu wygląda jakoś przyzwoicie. I teraz mam tylko nadzieję, że aktualizacja również ta będzie dotyczyła aplikacji na Androida i na iOS, które wyglądają jak z czasów Androida 2.2 albo z czasów iOS-a 6. No, mam nadzieję, że to się poprawi.
Ja mam pytanie. No. Mhm. Czy wy używacie Last.fm'a?
Tak, oczywiście.
Tak,
a
ja
ty,
używam.
Sławku? Wow, tak, ja nie używam. To musimy podlinkować.
No, koniecznie.
No, zdecydowanie. Podlinkujemy tak to profil do Last.fm oczywiście. Raczej stronę Last.fm. Nie ma problemu, oczywiście.
No i to, no to wszystko, co chciałem powiedzieć. Więc teraz Bartek...
Słowa... Widać, jak się śpieszy, żeby dojść do głównego tematu. No, widać.
Nie, Daniel dzisiaj trzeba się sprężać. Dobra, w każdym razie, ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że wyszedł Pixelmator na iPhone'a. Czy ktoś wie, co to jest Pixelmator?
Ja wiem.
Ja nie wiem.
To jest taka fajna aplikacja do edycji jest... zdjęć na MacBooku. Tak,
daj chłopakowi powiedzieć, no. No to jego właśnie,
W każdym razie, jest to fajna aplikacja, która kosztuje zawsze, zazwyczaj kosztuje bardzo dużo, bo kosztuje 10 euro. No. Od tygodnia jest w promocji za 5 euro. Nie wiem, ile jeszcze ta promocja będzie trwała. Ja w każdym razie wczoraj czy przedwczoraj stwierdziłem, że się skuszę. Kupiłem tę aplikację. Ta aplikacja jest genialna. Jest po prostu... Takich narzędzi mi było trzeba. Jest naprawdę fajna. Nie wiem, nie korzystałem z Photoshopa, ale wydaje mi się, że wiele rzeczy kradnie, że tak powiem, z Photoshopa i przynosi je na ekrany dotykowe. I ostatnie zdjęcia na moim Instagramie gdzieś tak, zaraz wam powiem, ile dokładnie tych zdjęć było. 4 ostatnie zdjęcia na moim Instagramie są w 100% obrabiane w tej aplikacji. Mm-hmm. I to jest po prostu, naprawdę ta aplikacja jest przekozacka. Jeżeli w ogóle ktoś chce prowadzić jakimkolwiek stopniu swojego Instagrama dla bloga, albo chce sobie robić, nie wiem, fame na Instagramie czy coś, to wiemy, że wszystkie dzieci 13-15 lecą na takie zdjęcia. I myślę, że Pixelmator to jest obowiązkowe narzędzie do tego, żeby dobrze prowadzić Instagrama.
Znaczy, żeby trafiać do nastolatków w wieku 13-15, tak?
Tak, bo oni lubią takie, wiesz, smart art i w ogóle cel art.
No tak, tak.
I oczywiście. W ogóle, co jest najlepsze, to jak sobie wejdziecie na moje ostatnie zdjęcie na Instagramie, to jest takie zdjęcie takiego białego z takimi kwiatkami.
Ładne.
To tam były pewne rzeczy, które ja w ogóle z tego zdjęcia wyciąłem. I nie widać tego, że one zostały wycięte.
No dobrze, a pozwolisz, że podepniemy profil do twojego Instagrama?
Pozwolę.
A to ja też chcę mojego, bo bym się czuł.
A, dobrze, Instagramy.
Instagramy, dobra. Tak dla ciekawostki, ja do obróbki zdjęć na Instagramie używam Afterlight i moim zdaniem jest bardzo fajny, jeśli chodzi o taką bardziej edycję kolorystyki i samego zdjęcia. Jest świetny.
Czyli tylko ja jako jedyny używam cały czas Instagrama do edycji, także... I tyle.
Znaczy, wiesz, Instagram...
Narzucam filtry, przycinam, dziękuję.
Znaczy Instagram troszeczkę zsiepały z tymi swoimi filtrami.
Tak, też tak uważam. No są bardzo monotematyczne, że tak powiem. Znaczy...
Tak, ostatnio weszło kilka fajnych, ale to tak, wiesz, było przez tydzień fajnie, a potem już tak znowu wróciliśmy do...
Znaczy, wiesz, tam są też te bardziej zaawansowane opcje edycji, no ale to jednak jest za mało w moim...
No rozumiem. No dobrze, to
ale
panowie...
poczekaj, chciałem jeszcze jedno powiedzieć. Najfajniejsze jest to, że moje zdjęcia, które robię na iPhone'ie, bo iPhone ma lepszą kamerę, synchronizują się pomiędzy iPhone'em i iPadem i na dużym ekranie na iPadzie biorę sobie, słuchajcie, rysik i to jest taka praca z detalem, to jest po prostu super. Nie ma, wiecie, te wszystkie WSCO i w ogóle te inne aplikacje, one nie pozwalają tak użytkownikowi jakby no tak paluszkiem pokazywać, co ma być inaczej. A właśnie to jest taka pierwsza aplikacja, która pozwala i naprawdę to działa świetnie. I
a Bartek, ja myślałem, że ty nie jesteś zwolennikiem robienia jakichś takich bardziej skomplikowanych rzeczy. Myślałem, że wolisz, nie wiem, prostotę, ale no okej, okay, kumam. No dobrze, to co, może jeszcze ja powiem, o czym nie powiem, a ja powiem w dwóch czy trzech zdaniach, bo jedno zdanie wyjaśnia wszystko. Periscope jest na Androida, tak, i wyszedł w tym tygodniu. Sam na pewno będę tego używał i czekam na pierwszą okazję do streamowania treści, natomiast dostałem ostatnio obietnicę od jednej osoby, że ona specjalnie będzie streamować to, jak będzie składać swój stacjonarny komputer, ponieważ ja bardzo lubię na to patrzeć, jak ktoś składa stacjonarny komputer, więc jak każdy ma swoje słabości.
Jak coś, to ja streamuję czasem na Periscope, więc jak obserwujecie mnie na Twitterze, to na Periscope też zachęcam.
Okej. Okay.
No, a dużo jej internetu? Właśnie to jest fajne pytanie. Czy dużo internetu i Periscope mobilnego?
To znaczy, wiesz, mobilnego nie próbowałem, ale na Wi-Fi, a mam bardzo kiepski upload, jeśli chodzi o mój domowy internet, 1 megabit, to działa bardzo dobrze.
Ale to możesz i tak sprawdzić, jestem ciekaw, jak faktycznie zużywa ilościowo, tak? Bo to nieważne, czy jesteś w Wi-Fi, czy ten, czy możesz na telefonie
właśnie,
sprawdzić.
Właśnie chcę to zrobić, to poczekajcie sekundę. Data usage, dobrze, Wi-Fi... Periscope mi zużył 600 MB, a streamowałem dwa razy, w tym raz 45 minut, więc...
Wow.
No, tak wyszło.
A ilu miałeś widzów?
Wtedy, nie wiem, 8, ale jak streamowałem za tym streamowałem 3 razy, ale 2 razy w domu, to za tym drugim czy trzecim razem miałem już chyba po 15 czy 20, coś takiego.
Znaczy ja powiem tyle, że dla mnie Periscope to będzie, jest cały czas przyszłość nadawania takiego social life z ważnych eventów typu koncerty, mecze, piłki nożnej i tak dalej. Moim zdaniem tam to będzie kolosalne, a jeżeli jeszcze wprowadzą funkcję, która nie wiem, może takowa jest, ale wydaje mi się, że nie ma, że na przykład pod jednym określonym hashtagiem, jeżeli będziesz wprowadzać i streamować z tego hashtaga i użytkownik wejdzie na ten hashtag, to dostanie stream taki łączony, czyli dostanie, będzie przełączała mu się kamera jak w meczu, kiedy jest 18 kamer z jednego eventu i tu na przykład system Periscope'a będzie płynnie dzięki algorytmowi przestrzeni wykorzystywał, jakby wiedział, którą kamerę mniej więcej aktualnie pokazać. Tak jak teraz Google Photos jest w stanie rozpoznać, jak wygląda komputer, jak wyszukasz, wpiszesz słowo laptop czy coś tego typu i on ci pokaże zdjęcia z laptopem. Tak samo jakby Periscope działał w ten sposób, że byłoby wręcz przeskakiwanie w głównym streamie po określonych kamerach. No wow, to byłoby dla mnie coś niesamowitego.
Sławek, nie ma czegoś takiego.
No to drogi Periscope, sprzedałem ci pomysł na feature.
Drogi
niech będzie.
Twitterze.
Niech...
Drogi Twitterze.
Tak, tak, oczywiście tak, drogi Twitterze. No więc wpiszę to nawet na Twitterze specjalnie z małpa Twitter.
Tak, tylko wiesz,
ten.
Szkoda tylko, że masz 140 znaków, bo to ile mówiłeś, to właśnie nie zmieści.
Ja się całkiem nieźle potrafię spiąć do 140 znaków, jak na przykład piszę prośby do Asany, żeby coś wdrożyli to.
Dawać tak. Śmiecie.
No. My tego chcemy tutaj. Co z tego, że usługa jest za darmo, ale my chcemy. No okej, okay, dobra. Panowie, przejdźmy do pierwszego głównego wątku. Drugi nie wiem, czy zdążymy poruszyć, więc na razie nie będę mówił, jaki to będzie, jeśli będzie. Natomiast naszym głównym wątkiem na dzisiaj jest Google I/O. Wow, szok. Wszyscy zdziwieni.
Niedowierzanie.
Tak, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jakie mamy oczekiwania i czego się spodziewamy. A w tym odcinku możemy porozmawiać o tym, co tak naprawdę dostaliśmy z tego, czego się spodziewamy. Ale może ja zacznę i pozwolę sobie zacząć od tego, żeby powiedzieć o samym jakby evencie dookoła. Tak? Bardzo mi się podoba to, jak to staje się coraz, jakby jak ważnym wydarzeniem to się powoli staje. I raczej już się stało oczywiście, natomiast jakby z roku na rok mam wrażenie, jest coraz większa potrzeba ludzi oglądania jakby eventów najważniejszych firm, czy to jest CES, czy to teraz Google I/O. już pomijam keynote'y Apple'a i najbliższa prezentacja Microsoftu. Swoją drogą to bardzo ciekawe, że to Hindusi rządzą światem technologii. Mam czasami takie wrażenie, patrząc po tym, kto jest główną osobą, która przedstawia w dwóch z trzech głównych firm technologicznych świata wszelkie eventy. Natomiast sam event, tak jak mogliśmy obejrzeć, był przygotowany bardzo fajnie, a ja muszę powiedzieć, że najważniejsza rzecz, jaka mi się najbardziej podobała, to było granie w Ponga na tych ekranach na samym początku. To było tak niesamowite wizualnie. No dobra, natomiast panowie, to co, może jakieś wasze pierwsze wrażenia?
Kto pierwszy?
Bo ja bym chciał powiedzieć.
Dobra.
Proszę cię bardzo.
I to nie będzie hejt?
O!
O dziwo?
Nie, nie.
Ale do tegorocznego I.O. podchodziłem na takiej zasadzie, że was praktycznie nie słuchałem w ubiegłym tygodniu, jak nagrywaliśmy. Nie czytałem na ten temat nic, nie chciałem wiedzieć tego, co mają pokazać, nie szukałem plotek i się tym nie interesowałem po to, żeby wziąć to takim, jakim jest. A nie takim, jakim mają wyobrażenia panowie redaktorzy z innych stron. Dlatego też sam nie popełniłem tekstu na ten temat. I moje pierwsze wrażenia były takie, że tak czysto wizualnie, no kurczę, mega mi się nie podobało to, że były te ekrany, które są dookoła, bo wtedy jakby to dla mnie, moim zdaniem to nie jest nic takiego, co wywołuje wow, tylko to moim zdaniem wywołuje taką po prostu taki zamęt. I tyle chciałem powiedzieć na ten temat, ale ogólnie to mówię właśnie, najlepiej do takich konferencji moim zdaniem, gdzie nie wiemy tak naprawdę. Znaczy w sumie wszystko wiedzieliśmy przed, ale najlepiej jest przygotowywać się tak, żeby nic nie wiedzieć, żeby po prostu obejrzeć i żeby była tam możliwość tego wow, żeby nie było takiej sytuacji, że coś jest naprawdę fajne, ale my już o tym wiedzieliśmy, więc no dobra, pokazali, tak? No ale u mnie i tak tego wow nie było.
W moim przypadku, jeśli chodzi o tą samą kwestię wizualną, jak to tam wszystko wyglądało, to... Znaczy to w tamtym roku było moim zdaniem bardziej, było skromne, było jakby skupienie się na tym material design, a w tym roku to było takie trochę fikuśne, to znaczy bardzo mi się nie, te animacje, które były na początku, były bardzo przedłużone, to odliczanie było takie, okej, fajnie, że było, ale w tamtym roku moim zdaniem to zrobili dużo ciekawiej, prościej i po prostu to wyglądało schludniej. Ale ten Pong, który był na początku, to tak, to wyglądało genialnie i jak siedzieliśmy ze Sławkiem na evencie I.O. Extended w Warszawie, to wszystkich po prostu zainteresowało, to genialnie wyglądało.
To fakt, chociaż było bardzo ciężko, widziałem graczom trafić, bo to było bardzo szybko, tak, a właśnie tak. Skacz oczami, jak
po
to,
całej
oni się musieli czuć, jakby grali w te, wiecie, jakby oglądali tenisa, gdzie ten z boku, jak się patrzy lewo, prawo, głowa lewo, prawo, tak?
Tak.
Natomiast powiem wam, że wiem, o co wam chodzi, natomiast ja już może płynnie przejdę też do pewnych oczekiwań. Dobra, albo inaczej, o tym powiem na koniec. Może przejdę od razu do tego, jakie mieliśmy nowości w tym roku i to, czego się spodziewaliśmy. I bądźmy szczerzy, to, że wszystko wiedzieliśmy, właśnie nie wszystko wiedzieliśmy, bo spodziewaliśmy się dużo więcej, moim zdaniem. I spodziewaliśmy się dużo więcej takich rzeczy, wow, ekstra, w ogóle coś, nie wiem, takiego extraordinary, tak? Jakiś, nie wiem, jakichś urządzeń. A tak naprawdę Google, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie pokazał żadnego hardware'u de facto.
Nie do końca. Znaczy Google ATAP jak zwykle coś tam rewolucyjnego w ich mniemaniu pokazali. Znaczy przede wszystkim pokazali aktualizację, jeśli chodzi o Project Ara. Była aktualizacja, jeśli chodzi o Project Tango. Teraz się pojawił też telefon tworzony we współpracy z Qualcommem. Jeśli nie wiecie, co to jest Project Tango, to jest projekt urządzeń, które mają mapować przestrzeń 3D. Tak. Mało po polsku, no ale tak to ma działać. I jeszcze pokazali dwa dosyć fajne wynalazki. Jeden to był Project Geopart, jakoś tak, nie pamiętam, bardzo dziwna nazwa. Chodzi o to, że we współpracy z firmami tworzącymi tekstylia, ubrania i tak dalej, stworzyli materiał, który może funkcjonować jako touchpad, a przy tym nadal być materiałem, z którego możemy uszyć na przykład dżinsy albo kurtkę. To działa fajnie, a no, Google ATAP ma takie pomysły, które mają, może będą miały jakieś zastosowanie, ale dopiero tam w przyszłości. I pokazali jeszcze takie urządzenie, nie pamiętam jak się nazywało, też projekt jakoś tam, dzięki któremu będziemy mogli jakby prowadzić interakcje z urządzeniami, na przykład operując palcami w powietrzu. Jeżeli będziemy chcieli przesunąć listę aplikacji, które mamy na zegarku, to po prostu wystarczy, że będziemy przesuwali palcem po palcu, a to urządzenie, które jest jakby wbudowane w zegarek i ma sonar, coś takiego, tak? Tak, w taki sposób to tłumaczyli, będzie bardzo dokładnie analizowało ten ruch. I oni to pokazywali na konferencji i to działa rewelacyjnie. No ale zanim to wprowadzą do urządzeń, to wiadomo mi...
Właśnie, Danielu, to teraz zadam ci proste pytanie. Jakby ten. Mhm. To powiedz mi, czy pokazali jakiekolwiek urządzenie, które w ciągu miesiąca będziesz mógł kupić w sklepie?
No oczywiście, że nie.
No to o tym mówię. Nie mówimy tak naprawdę, rozumiem, Google zawsze tworzy projekty rozwojowe, z tego słynie, tak, że... nie wiem, wizualizuje ten, ale bądźmy szczerzy, no na poziomie hardware'owym zobaczyłeś Chromecasta 2? Nie zobaczyłeś. Zobaczyłeś nowego Nexusa? Nie zobaczyłeś. Nie wiem, nowe smartwatche? Jedyne, mam wrażenie, no nie wiem, jedyną nowością taką, że człowiek patrzył na urządzenie, było pokazanie milkshake'a na... Tak, bo...
Na Huawei Watchu, którego tak, jeszcze nie ma w
tak,
sprzedaży.
Na Huawei, tak, więc no, więc to są ten... Hardware'owo Google nie pokazał literalnie nic. Dosłownie nic. No nie widzę nic, totalnie. No szukam, patrzę... Nie wiem, no chyba, że coś mnie ominęło, ale a mogło mnie ominąć, nie ukrywam. Natomiast tego, co widzę, to nie było nic, tylko problem polega na tym, że dla was to może być minus. A ja zaczynam coraz bardziej myśleć, patrząc z dnia na dzień po tej konferencji, że to wcale nie jest minus. Bo dzięki temu można było się skupić na innych kwestiach, które by zostały przyćmione przez właśnie urządzenia i tak dalej, gdyby je pokazali. A i moim zdaniem to nie wyszło źle. Po prostu mam wrażenie, że mieliśmy takie oczekiwania, że one nie zostały jakby spełnione, natomiast zostało zrobione dużo na innym jakby poziomie.
Znaczy, wiesz co, I.O. nigdy nie służyło do pokazywania nowych urządzeń. I.O. No właśnie. I.O. zawsze było konferencją przeznaczoną stricte dla deweloperów.
A robię.
Poczekaj. Było stricte konferencję przeznaczoną dla deweloperów i to, że nie pokazali żadnego nowego hardware'u, to jest nic dziwnego. Jak na przykład pokazywali w 2012 Nexusa 7, to było to po to, żeby zaprezentować, że Android w końcu ma taki tablet, który pokazuje, jak ma wyglądać interfejs Androida na tablecie. I to było tylko po to. Okej, Bartku, co tam chciałeś nam sprezentować?
Jeżeli mówimy, że konferencja jest... To co się dopisałem na Twitterze. Jeżeli mówimy, że konferencja jest największą konferencją Google w ciągu roku, to nie możemy tłumaczyć braku produktów tym, że będzie, że jest też deweloperską konferencją.
Okej, okay, ale zwróćmy... Google przyzwyczaił nas do tego, że oni pokazują produkty w formie wpisów na bloga. To brzmi jako, nie wiem, największy koszmar w ogóle dla OEM, ale oni tak to robią, bo oni nie chcą, żeby te urządzenia były tak popularne jak te wszystkie Samsungi, jak te wszystkie HTC i tak dalej. To mają być po prostu urządzenia przeznaczone dla albo A, dla deweloperów, B, dla fanatyków, w cudzysłowie, Google.
A nie widzicie tego, że co z tego, że oni tak nie chcą, skoro fakty są takie, że androidowcy potrzebują celu kultu i chcą i podświadomie zazdroszczą Apple'owi tego, że ludzie kochają Apple'a? Nie widzisz tego? Bo ja to zaczynam widzieć. Nie chodzi mi o to, że to hejt jest i że zgapiają, tylko chodzi mi o to, że podzieliła się technologia na dwa obozy i nagle ludzie potrzebują tego, żeby w tych dwóch obozach był ktoś, kto powie im jakby, co mają robić, że tak powiem.
Okej, okay,
a... Wiadomo, no, ludzie lubią dostawać liderów, tak? Tak jak masz, nie wiem, liderów jakiegoś kraju, że tak powiem. Tak samo tutaj w dziedzinie Androida musi być jakiś flagowiec. Tych flagowców jest tak naprawdę w cudzysłowie wiele. Właśnie o to chodzi. No w iOS-ie, raczej w ogóle w całym ekosystemie Apple, no masz takich flagowców. Jest iPhone, jest iPad, są Maci i tak dalej. Ale wydaje mi się, że raczej inaczej, jednocześnie masz rację i totalnie nie zgadzam się z Danielem, że teraz zasłanianie się, że to jest konferencja dla deweloperów, no błagam, no sam miałeś oczekiwania jakieś po tej konferencji na poziomie hardware'owym,
znaczy,
o tym
wiesz,
mówiłeś tydzień temu. Mamy to nagrane, tak?
No tak, tylko...
I upubliczniliśmy to, więc wiesz, zaczekaj. I prawda jest taka, że oczywiście tak Google prezentuje urządzenia. I Bartek ma rację, że wiesz, że ludzie potrzebują faktycznie czegoś takiego fejmu, żeby wow, teraz ja już się jaram, już daję, shut up and take my money, tak? Mm-hmm. I po prostu jednakowoż gdyby pokazali jedno urządzenie, okej, to może by było, że to jest flagowiec, natomiast ja rozumiem, że oni w tym roku chcieli się skupić na software'ze i ja ich jakby Google nie winię za to. Rozumiem, jeżeli takie było przesłanie, to ono do mnie trafia, tak, że w tym roku skupmy się na tym, musicie zostać ze swoimi urządzeniami jeszcze na jakiś czas i jakby ich faktycznie nie pokażemy, bo to co, bo być może tak jest, że oni nie, że to jest konferencja deweloperska, częściowo bla, 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 ale prawda jest taka, że ludzie czekali, no ludzie czekają, zawsze czekają, chcą zobaczyć, tak, chcą zobaczyć nowość, nową lodówkę, nowy ten, a tym bardziej, że do tej pory tak dość mocno, szeroko płynęli, no w zeszłym roku prezentacja Android TV, możliwości i tak dalej, no to może nie jest czysto hardware'owa, bo no właśnie Google nie tworzy do końca, pamiętajmy, że Google jednak nie jest firmą i to trzeba jednak uwzględnić, to nie jest Apple. Głównym dochodem Google'a nie są urządzenia, jest software i przede wszystkim reklama. I jednak tak jest. I moim zdaniem oni pokazali na tym I.O. dużo rzeczy, o których jeszcze powiemy na poziomie software'owym, które, czyli wiecie, wszelkiego oprogramowania, które zaskakująco trochę spieprzyli samą prezentację na poziomie informacji. I tu się z Danielem zgadzam, że trochę po omacku, ale do tego przejdziemy jeszcze. Natomiast moim zdaniem hardware w tym roku nie był po prostu... Nie był, że tak powiem, najważniejszy dla Google'a, a to, że ludzie mieli oczekiwania, nawet my, no cóż, no mieliśmy oczekiwania, no ale one się nie sprawdziły i tyle. Natomiast myślę, że Google w tym roku pokaże tego Nexusa, dwa nowe Nexusy, na które ja na przykład czekam, no strasznie czekam na nowego Nexusa w wersji takiej 5 z haczykiem, nie Nexusa 6, tylko takiego swoistego Nexusa 5.2. Marzy mi się taki telefon z poprawionymi tylko rzeczami, które ten... Chociaż powiem Wam szczerze, że może i cieszę się, że Google teraz go nie pokazał, bo już bym czuł, jak mi z portfela wychodzą pieniądze, a wcale tego nie chcę. Więc ten, więc no to tyle na poziomie, ode mnie na poziomie hardware'u, że oczekiwania oczekiwaniami, ale oni no chyba nie mieli takiego planu w ogóle pokazywać, no i tyle, no.
Znaczy wiesz, jeśli chodzi o hardware w moim wypadku, to ja myślałem, znaczy ja ten hardware pokazywany podczas I.O. traktuję jako właśnie coś takiego mającego pokazać jakieś nowości związane z software'em. Tak na przykład było w Google Glass, które pokazywały zupełnie nowy interfejs, zupełnie nowy sposób interakcji z urządzeniem mobilnym. Tak samo było z Nexusem 7, bo był to pierwszy tablet z czystym Androidem, czyli z takim, jakim go chciało widzieć Google od początku. I wcześniej nie było żadnego tabletu, który miał czystego Androida, poza Motorola Xum, która miała go w wersji Honeycomb, ale powiedzmy sobie szczerze, Honeycomb hashtag nikogo. Więc no. I to...
Honey co?
Honeycomb.
Nie, nie, wiem, nabijam się właśnie.
Android 3.0.
Nikt nie wie, co to jest. Tak.
No, ale... Znaczy, panowie, jakie są realia? Realia są takie, że rynek jest bardzo schematyczny. Jeżeli teraz, znaczy my wszyscy wiemy, że w każdym roku musi ukazać się nowy telefon danej firmy, wszyscy wiemy, że będzie nowy system i wszyscy wiemy, że będzie to nowy system nie tylko na mobilne, ale nieraz też często wiele zmienia się na tych stacjonarnych komputerach. Przykład Apple, tak, które co roku daje. Windows myślę, że też już powoli zaczyna do tego dojrzewać, żeby właśnie co roku była aktualizacja.
Aby tak było.
I w ogóle dziwi mnie to, że Google tego nie robi ze swoim Chrome OS-em, który został moim zdaniem potraktowany po macoszemu na tej konferencji.
To w ogóle już możemy tak... Poczekaj, wiesz, Bartku, możemy już tak płynnie zacząć przechodzić właśnie do tego Chrome OS i do software'u.
No to możemy zaraz przejść, tylko jeszcze chciałem...
No to możemy tak, Chrome OS to jest bardzo cenny temat, uważam.
Panowie, że... nie dajmy sobie wmówić, że oni będą się teraz skupiać w tym roku na software'ze, bo to jest nieprawda, dlatego że wypadną z rynku. Niezależnie od tego, czy oni chcą sobie sprzedać dużo tych urządzeń, czy mało, to wiemy, jak było z, na przykład z iPhone'em, który to miał mieć dumnie niezmieniony rozmiar ekranu i nagle się okazało, że spada sprzedaż iPhone'ów, dlatego że po prostu ludzie jednak widzą, że ten większy ekran jest potrzebny i nagle trzeba było się obudzić i wyszedł model 5, a zaraz potem wyszła 6.
Okej, Bartku, ale spójrz na to...
jedną rzecz, tylko jednym zdaniem powiem, że pamiętaj, że jeszcze raz... Dla Google'a urządzenia własne nie są najważniejszym elementem i oni na nim nie zarabiają. Jedynym wyjątkiem, który jest dla nich ważny i to pokazali na tej konferencji, jest kierunek Androida One, dobrze mówię? Czyli tak. Chodzi mi o rozwój w krajach biednych, bo to cisną. A przepraszam, może to zabrzmi dość kontrowersyjnie, ale moim zdaniem wynika to z tego, że w Google pracuje dużo ludzi jakby z całego świata. Oni mają biura, no chociażby mówię, tak, że jeden z głównych, tak naprawdę twarz Google jest teraz, jest Hindusem i moim zdaniem, i to jest bardzo cenne, że oni chcą wchodzić jakby tam, gdzie Google, jakby gdzie Apple ma to za przeproszeniem gdzieś.
Znaczy, tak? Więc globalizują swoją przeglądarkę, tak, no wiesz, wiemy o co chodzi, chodzi o dane użytkowników, no.
No, natomiast tylko tyle chciałem powiedzieć, że w tym przypadku Google ma to moim zdaniem, no powiem to po imieniu, w dupie, tak? Czy ktoś będzie się jarał nowym Nexusem? Oczywiście oni sami się tym podniecają i tak dalej, wiadomo, ale tak jak zawsze mówię, urządzenia Google'owe są pewnymi mock-upami, mają być pokazaniem ideału sprzętu, który ma pokazywać innym producentom, co mają robić, i to, że oni teraz tego nie pokazali, mówi tylko o tym, że na razie im nie zależy. Zresztą prawda jest też taka, że Google jeszcze jedną rzecz robi swoimi Nexusami, dywersyfikuje rynek. Przez to, że każdy producent dostaje swój fragment Nexusa, za co bardzo, jest to w ogóle chyba jedyne takie podejście na świecie, że wiecie, że każde urządzenie robi inna firma. No znajdźcie mi podobny case. To jest pewne pokazanie, na czym Google'owi zależy i nie zależy im bynajmniej na hardware'ze, na taki raczej, na, albo inaczej, zależy im na hardware'ze, ale nie im samym na sprzedaży tego hardware'u. Oni by dostarczają wszystko dookoła. Dlatego mówię, że jakby to nie jest analogia do, moim zdaniem, totalnie mylna analogia do Apple, gdzie to ma znaczenie, ale, że Apple znaczy, musi słuchać rynku.
Znaczy ja tu, Sławku, mi chodziło o to, że po prostu musi być twarz systemu i jestem pewien, że Google w tym roku pokaże hardware.
No to wiadomo, bo oni pokazują to co roku właśnie po to, żeby to była jakby tylko prezentacja tego, co oferuje software, ale Google nie jest tym samym, co Apple, to są dwie firmy zajmujące się zupełnie czymś innym.
Ale nie,
może
ja
mają,
było,
ale poczekaj.
Doskonale, mi nie chodziło o coś takiego.
Ale tak to zabrzmiało, no. I taką miało to wymowę.
Mi chodzi po prostu o to, że jeżeli, no wiem, znamy internet, tak? Pamiętamy zdjęcia na przykład Samsung Galaxy S3 i obok niego jakiś tam iPhone 4S czy 5. I porównanie tego, co ma, oczywiście z korzyścią do Samsunga, porównanie tego, co ma Samsung, porównanie tego, co ma iPhone. I w tym momencie, gdyby Google nie pokazało Nexusa, to mogłoby się coś takiego po prostu zdarzyć, że zaraz albo Apple ich wyśmieje, albo ktoś. I to nie chodzi o sprzedaż, tylko chodzi o pewną taką, moim zdaniem, renomę systemu. Zresztą Nexusy, moim zdaniem, są najbardziej udanymi Androidami na rynku i warto by było, żeby co roku wychodziły.
No i wychodzą co roku.
Powiem, jako ciekawostkę powiem Ci, że mimo, że mam Nexusy, to się z Tobą nie zgadzam w temacie tego, że są to najlepsze Androidy, bo dla mnie one są tylko pokazem kierunku dalej, uczniowie potrafią nieraz prześcignąć mistrza, co pokazuje Sony w swoich na przykład Xperiach, moim zdaniem. Natomiast to jest jakby zupełnie inny temat, ale prawda jest taka, raczej, bo z twoich słów, Bartku, zabrzmiało coś w stylu Google się kończy na tej zasadzie. Wiesz, gdzie się Google kończy? Google'owi spada dochód w wyniku sprzedaży reklam. To jest dla nich problem. To, że my pokażemy na I.O. nowego Nexusa czy nie, powiem szczerze, to ma tylko znaczenie, moim zdaniem, propagandowo, takie wizerunkowe. I tu akurat się zgadzam, na pewno nie sprzedażowe, no bo bądźmy szczerzy. No,
to jasne, że tak, ale to nie, ja nie uważam, że
to Samsung sprzedaje. O, to Samsung zajmuje się sprzedawaniem Google'a, jakby Androida, kumasz, o co mi chodzi.
Tak,
zaczyna
kumam.
I tak.
Znaczy,
i panowie, to jest ten.
Może w ogóle, ja uważam, że w ogóle odlecieliśmy, dlatego że teraz jak spojrzałem, to 15 października była prezentacja Nexusa 6 i myślę, że dopiero w październiku możemy powiedzieć, co się dzieje.
No bo tak jest,
tak,
co roku.
Tak.
No. Pewnie na blogu zobaczymy wpis i wszyscy będą zszokowani, Boże, znowu Google pokazał na blogu swoje nowe sprzęty. Natomiast jakbyśmy płynnie przeszli, właśnie ja proponuję zacząć od Chrome OS-a, tak? I faktycznie potraktowania go w tym, bo pomijając już szczegóły, to został potraktowany faktycznie co po macoszemu. Inny temat jest taki, że co roku jest jakaś gałąź, która jest traktowana w Google po macoszemu, bo nie mają tego, mam wrażenie, za dużo. I bardzo mnie boli to, że jakby Chrome został tak potraktowany. Jednakowoż pojawiają się Chromebooki w jednym miejscu, kiedy znowu jest mowa o Android One, tak? Czyli tam się pojawia, tam w filmikach promocyjnych, w trakcie ten bardzo mocno było prezentowane, ten rozwój, wiecie, rozwój samej platformy, że ona ma być skierowana do, wiecie, do niskopoziomowego, do szkół, do low-endowego użytkownika i tak dalej. I to pokazuje, że jakby, bo nic się nie stało, o tak, na Google i na zasadzie, że teraz Chrome OS będzie nierozwijany czy coś tego typu. Nie, nic z tych rzeczy. Jednakowoż faktycznie samych nowości takich integralnych w Chrome OS-ie brak. Trochę szkoda, fajnie byłoby zobaczyć jakąś, nie wiem, jakąś nową odjechaną aplikację, albo w końcu zapowiedź, już za tydzień każda aplikacja Androida bez problemu, bez żadnych, jak to dzisiaj usłyszałem od Bartka, hakerskich zagrań, będzie odpalana, wiecie, klikacie po prostu APK, znaczy klikacie w sklepie Google Play i nie wiem, pobieracie sobie aplikację od razu na, nie wiem, na też na Chromebooka, tak? Tak? To byłoby fajnie coś takiego usłyszeć. A jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Ja powiem tyle, że w tamtym roku pokazali kilka naprawdę fajnych rzeczy, jeśli chodzi o Chromebooki. I do tej pory z tych rzeczy, które pokazali, została zaimplementowana może jedna, czyli te aplikacje androidowe na Chromebookach, których wcale nie jest tak dużo. No, miała być integracja z Androidem, miały być powiadomienia, miały być SMS-y. Gdzie to wszystko jest? Czemu w tym roku nie było, nie wiem, czy mi jakieś przeprosin za to, że nie wprowadzili tego i wow, patrzcie, za tydzień już będziecie to wszystko mieli, więc spokojnie. No, to mnie denerwuje i jeszcze jest jedna rzecz, czyli material design w samym Chrome OS, nie tylko w aplikacjach, ale ogólnie w całym systemie. W wytycznych material design, które są tam dostępne na stronie Google Design, są zrzuty ekranu Chrome OS material design, o czym pisałem zresztą na swoim blogu. Czemu tego nie ma, czemu tego nie pokazali? Nie było ani słowa, nawet na tych dodatkowych panelach, o przyszłości Chrome OS, o jego rozwoju i o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Bardzo.
Ale to znaczy tylko tyle, ci powiem, że po prostu to prace trwają i nie zostały jeszcze skończone i nie mogli o tym mówić.
Okej, okay, ale patrz, w tamtym roku oni po prostu zapowiedzieli, że ta integracja będzie, że pokazali, że nad tym pracują, ale to dopiero będzie w przyszłości. W tym roku nie było nawet czegoś takiego. No.
No bo już zapowiedzieli, to po co mieli zapowiadać jeszcze raz? Ej, słuchajcie, bo rok temu zapowiadaliśmy, to wiedzcie, że dalej nad tym pracujemy. No ja rozumiem to jako przekaz automatyczny, okay, że
ale
tym
mogli,
mówili, to tak to jest.
Ale mogli nawet zrobić taką aktualizację, tak jak zrobili z Android Wear, że powiedzieli, co zrobili ostatnio. Rozumiesz, bo nie było żadnej nowości związanej również z Android Wear, tylko jakby powiedzieli, no zrobiliśmy tą aktualizację do 5.1.1, dodaliśmy to, są emoji jak w Apple Watch, w ogóle wszystko jest super fajnie. Ale z Chrome OS tak nie zrobili. Mimo tego, że w Chrome OS było naprawdę bardzo dużo zmian przez ten ostatni rok. Ja kiedy kupiłem Chromebooka w grudniu, to przez te kilka miesięcy on naprawdę się zmienił. Jest bardzo dużo nowości z nim związanych, a Google ani słowem o tym nie wspomniało.
No ale to Danielu, pocieszę cię. To znaczy, że rzeczy się dzieją nie od IO do IO, dzieją się od tego niezależnie, tak? IO jest pewnie tylko... Ja w ogóle mam wrażenie, że ty byś oczekiwał w tej sytuacji. O, powiem to tak. Apple na swoich keynote'ach pokazuje, nie wiem, kilka rzeczy nowych, bo oni wdrażają tylko kilka rzeczy. Microsoft, jak teraz będzie pokazywał, to wiadomo, co pokaże. Windowsa 10 i to będzie główny temat, tak? Windows 10 jako jeden Windows. Natomiast Google ma tak dużo rzeczy, o których mógłby powiedzieć. Ja mam wrażenie, że Google I/O staje się coraz bardziej taką konferencją przyszłości, rozwojową. To przypomina mi, jak Samsung ostatnio mówił o Internet of Things, tak? Zrobił o tym cały jakby dział i tak dalej. I to tak brzmiało, wiecie, future technology i tak dalej. I mam wrażenie, że Google I/O idzie w tym kierunku i jakby ma nie do końca prezentować to, na co wszyscy czekają, czyli nowe urządzenia. Bo faktycznie przecież tak jak Bartek powiedział, Nexus 6 wyszedł niedawno, Nexus 9 też w sumie wyszedł niedawno.
Tego samego dnia.
Nikt o nim nie pamięta, tego samego dnia wszyscy o nim zapomnieli.
15 października.
No,
tak.
No więc prawda jest taka, że ja bym... Dlatego właśnie mówię, że po konferencji ja zrozumiałem, że okej, okay, no nie powiedzieli, no to rzeczy dzieją się dalej, jasne, że chcę i czekam, no ale poczekam, no to nie jest problem, nie musi to być pokazywane w trybie rocznym, w sensie, że rok do roku musi być jakby każdy temat, dobra, to teraz odhaczamy Chrome OS, a co się dzieje teraz, wyjdzie pani z Android Wear, no to zapraszamy, tak, bo niby, Jezus Maria, oni by nie wyrobili się po prostu z ilością tematów i tak dalej, więc, ale słuchajcie, może przejdźmy tak,
ale poczekaj, bo ja chcę jeszcze dokończyć, bo skoro oni chcą, żeby deweloperzy coś tworzyli na te Chromebooki, to powinni coś pokazać. A nawet na żadnym dodatkowym panelu nie było wspomniane nic dodatkowego o tym, jak Chrome OS ma się rozwijać w przyszłości. A propos Android Wear tak było. Było tak a propos Material Design. Było tak a propos wszystkich projektów Google ATAP i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tematy były dalej poruszane, ale o Chrome OS nie było ani słowa.
A może po prostu Google przestaje wierzyć w Chrome OS i zaraz się okaże, że będziemy mieli jakąś modyfikowaną wersję Androida na Chromebooki. dlatego że wydaje się, tak, no nie wiem, słuchajcie, ale jak ja bym był deweloperem, to chyba bym przychodził tylko na te konferencje Google'a po to, żeby zabrać sobie Chromebooki, a aplikacje to ja bym robił na iOS-a.
Bartku, bardzo ważna rzecz jest taka, że Google moim zdaniem chce odchodzić, nie chce wcale tego, żeby aplikacje na Chrome OS były takie, jak my postrzegamy je przez pojęcie Windowsa czy OS X-a. Tutaj jednak aplikacje to mają być karty, tak? I to mają być karty przeglądarki, które sobie możesz otworzyć w nowym oknie i one działają głównie online. Więc Android jednak jest trochę takim tematem aplikacja, więc moim zdaniem dlatego nie będzie tej integracji. Poza tym myślę, że my źle to postrzegamy. Jeszcze raz powiem, Chromebooki są komputerami nieprzeznaczonymi, to nie ma być low-endowy MacBook. Chromebook to jest komputer przeznaczony do prostego używania, dla prostych zastosowań i doskonały w edukacji, doskonały w trzecim świecie i doskonały, że tak powiem w cudzysłowie, w pierwszym świecie, tak? Gdzie chcesz na przykład mieć komputer, który zawsze będzie z tobą i będzie użyteczny i jeżeli masz internet, on zrobi za ciebie większość najważniejszych rzeczy, napiszesz na nim i będzie dawał dużą satysfakcję używania. I moim zdaniem nie jest to... Nie możemy go, powiem wam tak, ten compare, ten to porównanie ciągłe do jednak sprzętów z Windowsem i z OS X-em trochę tutaj moim zdaniem kuleje na tym poziomie, tak? Jakby właśnie przeznaczenia. I dlatego jakby się też z tobą nie zgadzam w tym temacie, że oni mogą, nie, oni nie zaprzestaną tego rozwoju. Sprzedaż idzie całkiem nieźle. Myślę, że to jest pewien kierunek i to skierowane szczególnie do krajów tych biedniejszych i moim zdaniem to jest bardzo fajne na tym poziomie. A inna rzecz, że same sprzęty są naprawdę ok. O czym mówiliśmy nie raz, nie dwa, nie trzy. Więc moim zdaniem taki będzie kierunek.
Znaczy ja uważam, że może nie powinien być tańszym MacBookiem Chromebook, ale uważam, że powinien chociaż połowę funkcjonalności mieć tej, co ma MacBook. I to nie chodzi o to, żeby mieć taki albo taki interfejs, tylko chodzi o to, że słuchajcie, o jakich my aplikacjach mówimy, jak wiele rzeczy jest niedopracowanych, no nie wiem, no oglądanie filmu z napisami, no takie najprostsze pierdoły, a po prostu nie zawsze działają.
Nie wiem, czy wiesz, ale w najbliższym czasie ma się pojawić, z tego co wiem, natywny player dla
Wiesz, w najbliższym czasie tak samo ma się pojawić integracja Chromebooka z Androidem, no nie?
Nie, tu mówimy o zupełnie innym levelu. Tamto to jest funkcjonalność kluczowa, która jest jakby dużą rzeczą po stronie... Znaczy wiesz, tutaj musisz zaprzęgnąć naprawdę dużą bazę deweloperów i tak dalej. Natomiast po prostu odpalenie aplikacji, ja się z tobą zgadzam. Dla mnie dwie aplikacje kuleją, które być powinny do takiego podstawowego korzystania, niezależnie od tego, czy jesteśmy offline, online, czyli dobre nagrywanie dźwięku, o czym bardzo cierpimy, że nie ma porządnego. I drugą rzeczą jest porządny, natywny player z kodekami. A reszta powinna wynikać z działań jakby już takich właśnie zewnętrznych deweloperów. Więc tu się akurat z tobą zgadzam o tyle, że brak tego jako takiej natywnej funkcjonalności jest kiepska, ale jakbym powiedział, że może zabrzmi to śmiesznie, ale Windows też jej nie ma.
Tak, ale kto używa Windowsa?
No tak, co nie? No więc tam też musisz zainstalować, tylko że tam są akurat aplikacje, fakt. Ale mi się na przykład marzy, gdyby był VLC dla Chromebooków, to już byłby świat spokojnie ten i byłoby już byłby spokój, tak? Bo te oczywiście są playery i tak dalej, ale one działają różnie. O tym jakby rozmawialiśmy kiedy indziej. Dobra, panowie, możemy przejść do software'u, czy chcecie tak ten?
Już zaczęliśmy software, więc lecimy dalej
tak,
po prostu.
Tak, ale ja chcę, dobra, no to ja, dobra, płynnie przejdę. To może powiem, co mnie urzekło najbardziej.
Znaczy, może najpierw pomówmy o Androidzie, a potem o naszych wrażeniach. Ogólnie.
Dobrze, niech ci będzie.
No to ja chyba znowu wejdę na stronę Apple'a.
To ja powiem tak. Nie spodziewałem się po Androidzie M wielu nowości i dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. I w sumie jakoś nie mam Google za złe tego, co pokazali. Zrobili to ok. Może nie podobał mi się sposób, w jaki to pokazali. Mówili bardzo długo, przedłużali rzeczy, które kompletnie nikogo nie obchodzą i skupiali się na mało ważnych tematach, a ominęli bardzo dużo ciekawych kwestii. Na przykład, znaczy może multi-window, które w systemie jednak jest ukryte w opcjach deweloperskich. Mogli o tym nie wspomnieć po prostu ze względu na to, że to jeszcze nie jest ukończone i tak dalej, ale miło byłoby, jakby wspomnieli, że wow, jest coś takiego i no w ostatnim wydaniu już to powinno być. Bardzo mi się podoba to, co zrobili z Google Now, w sensie Now on Tap. Ta nazwa może nie jest jakoś mega zachęcająca i mówiąca, o co chodzi w tej funkcji, Ale działa mniej więcej to tak, że jeżeli mamy na ekranie jakąś informację i przytrzymamy home button, to wtedy odpala się menu kontekstowe, które analizuje to, co mamy obecnie na ekranie i wyszukuje w Google Now rzeczy związane z tym tematem. To działa rewelacyjnie i jest to bardzo, ale to bardzo przyszłościowa funkcja, z której sam bardzo chciałbym korzystać i trochę ubolewam nad tym, że jednak mój Nexus 4 już aktualizacji nie dostanie i tym bardziej nie ma na niego już developer preview. Również pojawiło się kilka takich mniejszych usprawnień, jak nowy, ale bardzo brzydki, paskudny launcher, który zamiast działać horyzontalnie, działa wertykalnie. I w dodatku wszystkie aplikacje są posortowane. Znaczy, alfabetycznie to jedno, ale chodzi o to, że bardzo dziwnie to wygląda i bardzo nieprzejrzyście. Mi się to osobiście nie podoba. Pojawiło się też w końcu, wow, możliwość edytowania tych quick toggles, tych przełączników, które macie, zjedziecie belką w dół, coś takiego. No, tego nie było, a to wszystko było już u wszystkich innych producentów, właśnie produkujących te urządzenia z Androidem. Czyli oni po prostu zajęli się implementowaniem tego, co już jest w nakładkach innych producentów.
No tak, chodziło o to, żeby zaszyć to już w samym systemie, a nie zmuszać producentów zewnętrznych do tworzenia własnych.
Tak, i dlatego też powstał. Poczekaj, i dlatego też powstało Fingerprint API, które jest już tam w końcu, jest natywne wsparcie dla skanerów odcisków palców. I pojawiło się, uwaga, API dla latarki, którego nie było. I producenci...
A o tym nie wiedziałeś.
No właśnie. I producenci musieli kombinować na swoje sposoby, jak to zaimplementować do systemu. I jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Już was dopuszczam do głosu. Pierwszą jest dostęp do pozwoleń permissions...
Tak, do pozwoleń.
Do pozwoleń aplikacji.
Dużo lepiej zrobiony, uproszczony sam system.
Tak, oczywiście wiadomo, osiągnęli to od najlepszych. Wiadomo. I pojawił się Android Pay, który tak naprawdę nie uznałbym go za kopię tego, co pokazało Apple, tylko uznałbym za kopię tego, co Google pokazało już kilka lat temu, czyli Google Wallet. Po prostu zobaczyli to, co konkurencja zrobiła, poprawili kilka rzeczy, które... No, krótko mówiąc, spieprzyli, jeśli chodzi o Google Wallet i zrobili to bardziej otwartym rozwiązaniem, które ma jakoś tam szansę zaistnieć w przyszłości. I to jest...
Ale powiem ci, że nie powiedziałeś najważniejszej rzeczy tak naprawdę. Co prawdopodobnie oznacza M?
Ja jestem za marshmallow albo za muffins, które się pojawiło przy...
A myślałem, że milkshake.
Nie, milkshake nie i zdementowałem... Te plotki już zostały zdementowane przez... tego speakera, który właśnie nosił ten zegarek. Nie pamiętam, jak on się nazywa.
No. Okej, okay, spoko.
I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Bartek, teraz ty coś tam zacząłeś mówić.
Znaczy, ja słuchajcie, sobie zapisałem, ja sobie notowałem podczas tej konferencji na temat tego Androida i teraz tak. Przeczytam wam oryginalne notatki. Uprawnienia dla aplikacji zawsze działają na iPhone'ie niezależnie od update'u. Customowa karta Chrome, really? Na iOS dawno. Koleś cały czas czyta z ekranu. Android wygląda coraz gorzej. JPRDL, wybieranie aplikacji przed otworzeniem, to od zawsze było upośledzenie. Google nawet próbowało stosować to na iOS. I generalnie podsumowałbym w ten sposób tę konferencję. Dlatego, że to wszystko, co oni wprowadzili, było nowe, ale było też stare. Po prostu ta customowa karta Chroma na przykład, to w ogóle dla mnie to był jakiś kosmos, w ogóle na co ja patrzę, w ogóle po co o tym mówić, co to ma do rzeczy, przecież to jest już dawno, słuchajcie, ja na iPhone'ie, odkąd mam iPhone'a, to zawsze było, mam go krótko, ale to jest.
A tu się nagle okazuje,
czego się spodziewałeś, nie do końca rozumiem.
Myślę, że tak, jest gdzieś 10% użytkowników Ela, czy tam nie wiem ile, no to
10%,
tak. Ściągnie, to nagle się okaże, że tylko 5% ludzi, którzy używają Androida, ma w ogóle dostęp do czegoś takiego, co dla mnie jest codziennością i jest oczywiste.
Znaczy, czym jest customowa karta Chroma, bo tak średnio rozumiem?
To, że się nakłada na aplikację link otwarty, na przykład jak masz Twittera i ktoś dodaje link, to możesz sobie go otworzyć i nie otwiera się on w aplikacji Chrome, tylko otwiera się taki nakładce.
To znaczy, deweloperzy mogą już to od dawna implementować w aplikacji. Właśnie się dziwię, że o tym wspominali w ogóle. No tylko to jest akurat zależne od samego dewelopera, a nie od tego. Więc tak. A poza tym parę miesięcy temu pojawiło
się... Znaczy, wiesz co, to nie jest zależne od samego dewelopera, bo w Androidzie 4.3, tak? Mhm. to dalej jest tak samo.
Okej, okay, ale jest coś...
Twitter dalej, wiesz, otwiera Google Chroma, a nie nakładkę.
Okej, okay, ale jest coś takiego jak Android Web... Jezu, Web Viewer, nie pamiętam jak to się nazywa, mam to zainstalowane u mnie. Android System Web View. To jest aplikacja, która się instaluje sama i to jest coś w rodzaju... To jest właśnie coś jak Google Play Services, które właśnie umożliwia wyświetlanie tego kontentu w taki sposób, o jakim ty mówisz. Znaczy to, nie, to jest zależne tylko od dewelopera danej aplikacji, czy on to zaimplementuje, czy nie. Więc tak.
Panowie, powiem wam szczerze, że jakby... No właśnie, płyniemy po bardzo niby konkretnych rzeczach, tak? Natomiast... Natomiast tak naprawdę, co z tego? Funkcjonalności jak funkcjonalności. Dla użytkowników, moim zdaniem, ten update, czyli nowa wersja, ja bym ją nazwał w ogóle wersją 5.2.
No tak, pewnie tak, tak będzie.
Nie zasługuje to na pełnoprawną nazwę typu numeracyjną, czyli
znaczy, 6. Tak powiem, że ten pierwszy numerek zmienia się wtedy, kiedy zmienia się wygląd samego systemu, wizualnie. Okay. Mhm.
No właśnie, no dobrze, okej. Okay. No to tu się nie zmieni, ponieważ Material Design moim zdaniem jest dopracowanym, genialnym rozwiązaniem, które w ogóle jest największym featurem Google od kilku lat, jeżeli chodzi o poziom software'owy. Natomiast skoro tym bardziej, skoro nawet aplikacje na iOS-a potrafią wdrażać Material Design, co już jest w ogóle niezłe samo w sobie. Natomiast jeżeli chodzi o ten system, to są tak naprawdę tylko kosmetyczne poprawki z kilkoma naprawdę ciekawymi tam pierdołami, które tak jak po, na przykład fingerprint, tak, czyli raczej no, możliwość skanowania palca. Oczywiście to jest przydatne i będzie istotne dla użytkownika, ale faktycznie, opowiem wam tak, użytkownicy zauważą może to, że coś doszło, ci te 10%, jak to Bartek powiedział.
Mniej niż 10%.
Dobrze, niech będzie mniej niż 10%. Natomiast nie zmienia to faktu, że pewnie zauważą i to będzie miłe i tyle. Może faktycznie ten launcher wewnętrzny Androida to jest zły pomysł. Też się zgadzam z tym, że pionowe wyświetlanie to jest bardzo, bardzo kiepski pomysł. No ale na szczęście Android pozwala na wymianę launchera, to nie iOS, więc można spokojnie sobie podmienić na genialną nowe chociażby, więc zresztą której ja używam. I prawda jest taka, że to jest dla mnie cały czas taki płytki update, który pokazuje pewien rozwój. Ja najbardziej się cieszę, że tak pięknie cały czas idzie rozwój Material Design, jakby wewnętrznie, patrząc po tych aplikacjach, animacje i tak dalej, to wszystko się trzyma kupy. Natomiast moim zdaniem sam Android M, no moim zdaniem nie jest żadną rzeczą istotną. Ja na przykład z tej konferencji wyciągnąłem inne istotne rzeczy, w ogóle o których mało kto mówi i to mnie boli, że Google tak słabo je uwidocznił. Podam wam przykład. HBO Now na Androidzie. To jest dla mnie event, tak? To, że podobnie jak oczywiście Apple było pierwsze i oczywiście spoko, ja do tego nic nie mam. Natomiast że to, że będzie, no pewnie nie w Polsce, chociaż nie mieszkam, trzeba zapytać HBO Polska o to, jak się do tego odnoszą, chociaż pewnie odniosą się wiadomo jak, czyli nijak. Czyli po prostu chcemy rozwijać HBO Go, bla, 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 bla. No tak, wprowadźcie najpierw wersję HD w ogóle do HBO Go, to już byłoby miło. Natomiast to jest moim zdaniem istotne. To pokazuje pewien... Ja wam coś powiem. To a propos jeszcze Periscope'a tak naprawdę też na Androida. To mi wiele pokazało, jak siedziałem sobie podczas tej konferencji i tak sobie myślałem o tym. To mi pokazuje, że nie ma już tak, jak kiedyś iOS był ważny, a Android był tam mało istotny i wprowadzamy aplikację później. Teraz nie ma siły. Musi być wprowadzona aplikacja dla Androida. I to, że Android się rozwija, jest okej. Okay. Po prostu to, że... I tyle. Faktycznie nie ma przełomowych, ale rok temu pokazali tak przełomowe rzeczy moim zdaniem, no bo bądźmy szczerzy, rok temu to po prostu rozwalili Material Designem, cały Lollipop jest tak dla mnie, to jest pierwszy tak bardzo dojrzały i integralnie spójny Android. No Bartku, podejrzewam, że nawet ty przyznasz tu rację, że jakby nowy Lollipop to naprawdę robi, Lollipop robi wrażenie, że tak powiem, w sensie o Material Design mówię.
Znaczy dla mnie najbardziej to wyglądzie.
A, no okej, okay, zapomniałem. Dla ciebie większość rzeczy pewnie zsiepałem w Androidzie, więc wiesz. Natomiast, przechodząc dalej, ja wiem, ty wolisz te tęczowe brzmienia tego iOS-a, tak?
Nie, no chodzi mi po prostu o to, że moim zdaniem Material Design jest brzydki i tyle. Mnie to nie jara w ogóle.
Okej, dobra, spoko, rozumiem. Natomiast, przechodząc dalej, dla mnie HBO Now właśnie jest dużo ważniejsze i dużo ważniejszą rzeczą i dla wam się to może wydać śmieszne, a dla mnie cała integracja nowego pojęcia, czyli Google Photos,
o, właśnie,
zamknięte w jednym miejscu. I chciałbym do tego przejść powoli, bo wiecie, czas nas trochę goni, już zaczyna nas
ja
gonić.
Ja w ogóle uważam Google Photos za...
Zaczekaj, powiesz to jeszcze. Natomiast Google Photos dla mnie, osoby, żebyście mieli jasność, ja do niedawna używałem zewnętrznej aplikacji, która wysyłała mi zdjęcia z mojego telefonu, synchronizowała z dyskiem Google. Teraz to jest już w pełni natywne, wszystko jest w jednym miejscu. Do tego, jeżeli nie jesteś jakimś mega wymagającym użytkownikiem, to masz nielimitowaną przestrzeń, czyli możesz trzymać sobie zdjęcia tam do 16 megapikseli. Oczywiście one są kompresowane, to o czym było powiedziane, ale dla użytkownika, wiecie, do druku to się nadaje. To jest wystarczająca wielkość, żeby wydrukować w dużym formacie tego typu, oczywiście przy dobrym w ogóle zdjęciu, tak? To wiadomo.
Ja się wtrącę, że podlinkujemy porównanie skompresowanych zdjęć i nieskompresowanych, bo takowe się na Reddicie pojawiło, więc może Was zainteresować.
Dobrze. Podlinkujemy, aż to zapiszę.
Już wrzucam do Asany. Więc
wrzuć, dokładnie, korzystamy z Asany. Super, polecamy. Natomiast wracając, Google Photos jest dla mnie najważniejszą nowością i oczywiście o niej było mowa, ale fajnie ją zobaczyć, bo mi ona, dla mnie liczy się to, co mi faktycznie na mnie działa i co mi zmienia workflow. I to mi zmienia dużo i upraszcza. W końcu piękne miejsce, jedno gdzie trzymać, będę sobie zdjęcia. Do tego ja akurat trzymam na oryginalnej wielkości, ponieważ dzięki zakupowi Chromebooka mam ten 1 terabajt w chmurze, więc ciężko to jest wykorzystać. Do tego synchronizacja z dyskiem, która też pomaga. Jezus Maria, nawet powiem Wam, że dla Nexusów, które mają mało pamięci, to, że ja sobie mogę teraz usunąć już zdjęcia z telefonu hurtem, ale one zostaną w Google Photos, więc w każdym momencie przez aplikację zdjęcia mam do nich dostęp, to jest dla mnie po prostu na to czekałem i to jest dla mnie najważniejsze wydarzenie, może nie dla Was, ale dla mnie to ma duże znaczenie, bo to zmienia mój ten. I do tego aplikacja jest piękna, ta webowa, w sensie jest bardzo czytelna, bardzo prosta, do tego tak samo wygląda na Androidzie i jeden jedyny zarzut, który mam, o którym z Danielem już poruszałem go, to, że jednocześnie zostanie wycofana aplikacja na Chrome OS o nazwie Zdjęcia Google Plus, i nie zostanie, póki co nic o tym nie słyszę, zastąpione jakąkolwiek inną aplikacją taką natywną. Jednakowoż liczę, że zostanie wprowadzona ta strona jakby photos.google.com, zostanie wprowadzona jako aplikacja do Web Store'a, że sobie ją podepnę po prostu do menu Chromebooka i tyle. Generalnie od tego momentu znalazłem w końcu miejsce na swoje zdjęcia i koniec wątpliwości w moim przypadku. Już nie będę się latał między Flickrem, Dropboxem, jakimiś galeriami natywnymi. Google Photos od teraz jest moim miejscem i to jest dla mnie bardzo duże wydarzenie. Ja się z tego mega, mega cieszę. Jeszcze dwie rzeczy tylko powiem o ten. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest Now on Tap, i o której Daniel już wspomniał, jako po prostu opisując. Ja uważam, że jeżeli to zostanie... Ja coraz bardziej przekonuję się, dzięki Daniel w ogóle, serio. I od razu mówię Ci, że mamy prośbę wielką od jednego z naszych słuchaczy o to, żeby zrobić odcinek praktycznie o Google Now, tylko
w przyszłym tygodniu, bo ja mogę o tym gadać przez pół godziny, minimum.
To może nie w przyszłym tygodniu.
O iPhone Now.
No nie wiem, bo czegoś takiego pewnie nie ma, ale Google Now już teraz jest naprawdę spoko. Jego możliwością Spidersweb zrobił teraz całkiem fajny filmik, taki bardzo prosty, który pokazuje, że w Polsce Google Now naprawdę jest mocny i ja się coraz bardziej do niego
przekonuję. Ten filmik był zły. Sorry, ale był zły.
No tak, ale on był skierowany moim zdaniem do takich bardzo prostych użytkowników i faktycznie widać tam pewne nieścisłości.
Lekko mówiąc.
A już słowo rozkład pociągowy zamiast kolejowy to mnie po prostu zniszczył. Natomiast już pomijam. Natomiast Now on Tap jeszcze bardziej integruje, robi kontekst. Oczywiście jest to trochę creepy, jak to powiedział MKB. Jezus, Mario
MKBHD.
Dziękuję. Nigdy chyba się nie wbije tego sobie do głowy. On to ładnie stwierdził, że to jest trochę creepy Now on Tap. W sensie tego, że to aplikacja analizuje na bieżąco to, co ty czytasz i co robisz aktualnie. Natomiast samo jest bardzo pomocne, czyli to, że nie wiem, że pisze Daniel z tobą o jakiejś kawiarni, gdzie sobie możemy pójść, na przykład nie wiem, posiedzieć i w tym momencie ty nie wiesz, gdzie ona jest i sobie klikasz po prostu jeden tab i Google Plus, raczej Google Maps ci wskaże natychmiast, o czym w ogóle mówisz, o czym mówimy i gdzie to jest. Moim zdaniem bardzo fajna funkcjonalność, bardzo fajny pomysł rozwojowy, który myślę, że będzie pokazywał kierunek Androida, który ma być naprawdę coraz bardziej smart, coraz bardziej ma Ci pomagać. I to jest super. I moim zdaniem Siri, i mimo wszystko, mimo że kocham Windowsa, Cortana, chociaż Cortana trochę inny kierunek obrała, jeszcze daleko są za Google Now i w ogóle całym asystentem Google'owym pod tym względem. Więc Więc powiem wam szczerze, ja jestem każdy, a tak podsumowując i już dam wam jakby głos, żebyście też mogli powiedzieć o swoich wrażeniach i najważniejszych rzeczach dla was. Natomiast dla mnie Google Photos oraz taki dodatek Now on Tap i HBO Now po pierwsze pokazuje pewną platformę, a po drugie najważniejsze mi coś zmienia. I ja się powiem wam, każdego dnia na początku byłem trochę zniesmaczony, że tak mało pokazali, tak ten, ale teraz już wiem, że pokazali 80% rzeczy rozwojowych i te 20% rzeczy ważnych dla mnie. I dzięki Google za to, bo ja nie muszę kupować żadnego nowego urządzenia, nie muszę wydawać pieniędzy póki co, a te wszystkie nowości częściowo chociaż zgodnie z lokalizacją będę miał dostępne. A Google Photos mam już dostępne i zresztą Boże, jak jaraliśmy się, Google Photos mówi o tym, że Danielu zdradzę taki mały ten, że co 15 minut sprawdzanie, czy już jest dostępne, wow, zaraz będzie dostępne.
Tak, i ten moment, kiedy odpalam photos.google.com, ej, chłopaki, można pobierać i wszyscy na naszych telefonach zaczynają.
No tak, pobierać. i wszyscy zaczęli pobierać, Wi-Fi padło w budynku, tak. Więc, ale to naprawdę nawet dla takiego prostego użytkownika, wiecie, który, nie wiem, chce sobie po prostu pooglądać zdjęcia i tak dalej, no, polecam. Tym bardziej, że jest pełna synchronizacja z iOS-em i to naprawdę jest spoko. No, ten. Ja tylko tyle powiem, że akurat wirtualna rzeczywistość, ten temat końcowy mnie nie podjarał, chociaż fajnie, że będą współpracować z GoPro w kwestii tych 360 stopni filmów i zdjęć, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast najbardziej rozbił mnie to, od teraz Cardboard jest dopasowany do iPhone'a. No, czyli urządzenie, że tak powiem, tam za, nie wiem, za 2000 zł może współpracować z urządzeniem z kartonu za 4 zł. Więc no, to tyle ode mnie. Ja naprawdę jestem, powiem wam, w każdym momencie coraz bardziej zadowolony, szczególnie jak pokorzystałem z Google Photos. Wow, dzięki Google za to. No,
to ja bym chciał powiedzieć tyle, że podobnie jak Sławek, najbardziej się jaram Google Photos. Dla mnie to jest rewelacyjne, znaczy ja już bardzo lubiłem korzystać z tego, co było w Google Plus Photos, tylko właśnie to Google Plus nie za bardzo przekonywało mnie, jak i wszystkich użytkowników, którzy nie do końca wiedzieli, czy te zdjęcia są publikowane też w Google Plus, czy to są tylko ich zdjęcia i tak dalej. Teraz to jest wszystko uściślone, wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie jakby do naszych zdjęć, że nikt nie ma do tego dostępu, jeśli my tego nie udostępnimy. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Ta możliwość wrzucania z nieograniczonej ilości zdjęć, no tak, jest ta kompresja, ale to w ogóle nie jest zauważalne, jeśli, co możecie zauważyć w podrzuconym w opisie linku. Więc to naprawdę działa świetnie. To jest na tyle dobre rozwiązanie, że ja zacząłem podrzucać to znajomym, którzy używają iPhone'ów i narzekają, że nie mają już miejsca na tych telefonach. I moja...
Tak, tak, Danielu, a tutaj jeszcze ja tylko się wtrącę, nie zapomnij wspomnieć, jeżeli testowałeś wyszukiwanie,
tak,
które jest genialne,
wyszukiwanie.
To jak ono kontekstowo szuka w ogóle po twoich zdjęciach, to jest na trochę przerażające, że piszesz laptop i on ci naprawdę znajdzie laptopy, albo to, jak łatwo jest teraz udostępnić treści. Po prostu pobierasz linka skróconego z Google, czyli ze skracacza Google'a, i wow, możesz wysłać, no to jest takie, teraz to jest po prostu, robisz chwilę, no wow, no zdjęcia w końcu znalazły swój dom.
Tak, i właśnie ja zacząłem znajomym z iPhone'ami to podrzucać i nie dość, że ja jestem bardzo zadowolony z tej usługi, to jeszcze ci moi znajomi są. A to jest dopiero początek tej usługi. Bardzo się z tego cieszę. Trochę się zawiodłem, jeśli chodzi o Brillo OS, czyli ten system IoT, że... A propos niego było tak mało informacji, że go trochę tak małostkowo potraktowali, ale jestem ciekaw właśnie, jak to się rozwinie, szczególnie, że Google rok temu kupiło Nest, więc to może przybrać bardzo ciekawą formę. Bardzo się cieszę również z tego, że Inbox jest w końcu dla wszystkich. Może nie wszyscy są do niego przekonani i tak dalej, ale ja bardzo lubię z niego korzystać. Bardzo sobie cenię te wszystkie powiadomienia i to, że pod każdego maila możemy podporządkować jakieś zadanie do zrobienia. To jest świetne i uwielbiam z tego korzystać. I dalej. Żałuję, że nie pokazali drugiej wersji Google Glass. Znaczy, wiadomo, może w przyszłym roku i tak dalej, ale liczyłem na to, bo szczególnie, że...
Jakby pierwsze można było gdzieś kupić.
Tak, tak, oczywiście. Wydałbym 3000 na okulary. No bo teraz są podejrzenia, że właśnie będą dużo, dużo tańsze. Dla przypomnienia...
3000, dużo, dużo tańsze.
Pierwsza wersja Glass kosztowała 5 kafli.
Ja wiem, ale chodzi o to, że wiesz, jakie to jest jednak bardzo droga sprawa.
No tyle.
Mogliby wejść w jakąś kooperację z Ray-Banami i zrobić takie Google Glass 2 dla hipsterów.
O, tak. Jak Casey Knighton teraz zrobił. Więc to też podlinkujemy ten filmik. Całkiem fajne klasy. Ale dobra.
To wrzuć
teraz
go.
Taka rzecz, która... Znaczy dwie ostatnie rzeczy, które mi się mega spodobały. Pierwsza to jest nawigacja offline w Google Maps. No kurde, to jest... Ach, rewelacja. Ja czekałem na to, od kiedy w ogóle pojawiła się nawigacja w Google Maps, więc się mega cieszę. I druga to są nowości nie zapowiedziane przez Google, ale zapowiedziane przez deweloperów. Spotify dla Android Wear i Foursquare dla Android Wear. No, jaram się jak flota Stanisławowska, jakby to powiedział Sławek.
Flota Stanisa. Flota Stanisa. Gra o Tron.
Nie wiem, nie oglądam gry o Tron, więc... Jeszcze wspomnę jedną rzecz, że podlinkujemy recenzję Diverge, którzy zamiast zająć się nową wersją Google Photos, zajęli się Google Plus Photos. To jest genialne.
No tak, hit. Przepraszam za psy, słuchajcie, ale...
Nie ma problemu.
Czekają, ale no, wiecie, psy.
No, dobra.
Nieważne.
To teraz ja.
Bartek, czas na trochę hejtu.
Znaczy, to nie jest hejt. Ja jestem bardzo zaniepokojony tym, że Google Now ma taką możliwość analizy i mam wrażenie, że Google wykorzystuje troszeczkę Androida jako taką bazę badania rynku na to, co ludzi kręci najbardziej i jest w stanie korzystać z tych danych w celach reklamowych. Nie jest to hejt, po prostu to są bardzo fajne funkcje, ale te funkcje pozwalają na bardzo duży stopień inwigilacji przez firmę, która dostarcza nam usługi, w tym przypadku Google'a. Niezależnie od tego, co byśmy tam nie robili, tak, jakbyśmy nie chcieli się chronić, to i tak już się nie ochronimy. To działanie offline, na przykład map, pokazuje, że nawet jak wyłączysz internet, to ten telefon dane zbierze i te dane prędzej czy później dotrą do Google'a. A co do samego Androida i nowości w nim zawartych, to jakbyście mieli iPhone'a, to byście ich nawet nie zauważyli. I to nie dlatego, że iPhone jest lepszy od Androida, bo to nie o to chodzi. Tylko dlatego, że po prostu iPhone to już miał. I te wszystkie takie funkcje w stylu Material Design, nie wiem, znaczy funkcje, no te wszystkie nowości.
To nie jest funkcja.
No wiem właśnie, dlatego się poprawiam. W stylu Material Design, ten Google Now on Tap i to ja je traktuję troszeczkę z przymrużeniem oka. I to nie dlatego, że używam sprzętu Apple'a, tylko dlatego, że właśnie, no cholera, powiem szczerze, obawiam się tej takiej inwigilacji przez Google'a i dlatego cieszę się, że nie używam raczej aplikacji na iOS-ie żadnych związanych z Google'em.
A używasz wyszukiwarkę Google?
Nie.
O kur...
Używasz, rozumiem, Binga czy czegoś tego typu?
Ale ja nie googluję na iOS-ie, to akurat to jest swoją drogą.
Nie o to mi chodzi. Czy na komputerze używasz w ogóle Google'a?
No używam, bo mam Chromebooka.
No to proszę pana, i tak inwigilację już masz, więc się nie musisz przejmować bardziej.
No wiem, ale jeżeli nie mam aplikacji Google na iPhone'ie, to już mnie nikt nie, wiesz, nie...
Korzystaj z inboxa.
Nie namierza, gdzie ja idę.
A jeszcze mam do ciebie pytanie jedno. Czy ty używasz sklepu iTunes Store?
Tak.
Okej, okay, to wiesz, że tam masz w zasadach też, mają pełne dane na twój temat.
Wiem, Apple, ale powiem Google, ci szczerze, że więc jakby, ufam
znaczy nie, nie chcę po prostu, bo jest bardzo nie fair mówienie, że
aplikacja
zbiera dane, wszystkie firmy duże zbierają
tak,
dane
tak,
na
tak,
swoich
tak,
użytkowników.
Tak, w 100% racja, tylko że jest jedna różnica, to Google rozwija się reklamowo.
Tak, ale Apple, ale to Google chociaż wykorzystuje te dane też dla ciebie, a Apple po prostu wykorzystuje je tylko dla siebie. Nie dla siebie, w sensie tylko dla siebie, i dla firm zewnętrznych, dodatkowych i tak dalej. Uwierz mi, że to idealistyczny świat w tym przypadku nie istnieje. I
znaczy, nie chodzi
ja
o
już się
pogodziłem
dawno
świat.
Z tym, że Google ma te dane.
Ja rozumiem, mi nie chodzi o idealistyczny świat i przecież wiem doskonale, że jak wchodzę w jakąkolwiek aplikację i klikam akceptuję warunki, to tak naprawdę mogą mi nawet wsadzić kij w tyłek i nawet się nie zorientuję. Ale po prostu chodzi o coś takiego, że Google robi coraz bardziej, jakby coraz bardziej do przodu idą z tym wszystkim, tak? Oni się nie zatrzymują i oni się wolą zatrzymać na jakichś innych rzeczach, a właśnie w tym kierunku oni idą do przodu. I tylko, że ładnie to moim zdaniem przemycają pod taką nazwą, że no będzie lepiej dla użytkownika. Ale dobra, teraz może przejdźmy na jakiś bardziej taki mniej smutny temat.
Oho.
Google Photos, tak to się chyba nazywa.
Tak.
Tak.
Podoba mi się ten algorytm wyszukiwania tych zdjęć, tylko właśnie też mnie znowu martwi to, że czemu ja robię to znowu martwi mnie to, że po prostu te zdjęcia są tak bardzo skanowane I na końcu to chyba
nie,
tyle.
Nie łap się, rób te y.
Co? Co?
Wytniemy. Rób te y, wytniemy.
Ale nie mogę się w ogóle przestawić.
W ogóle co ciekawe, bo Google Photos w Stanach Zjednoczonych ma również analizę twarzy. Poza Stanami to niestety, niestety lub niestety nie działa.
Nie działa, tak.
No.
Znaczy, Bartku, ja mam do ciebie prośbę. Zróbmy coś takiego. Przez najbliższy tydzień, tak włącz sobie tą i raczej podziałaj z tym. I chciałbym usłyszeć od ciebie wrażenia o Google Photos z takiego otwartej głowy, wiesz, użytkownika, który, nie wiem, przez tydzień pokorzysta, sobie wrzuci, jeżeli oczywiście możesz i masz notę. Przy okazji, i chciałbym usłyszeć twoje wrażenia, na przykład, ale twoje, nie Daniela, czy swoje, bo oczywiście my patrzymy na to bardzo pozytywnie, ktoś mógłby powiedzieć nawet, że przez różowe okulary. Natomiast prawda jest taka, że chciałbym od ciebie usłyszeć, jakie są twoje wrażenia po tygodniu.
Znaczy moje wrażenia
czy
to są,
jesteś ten?
Na przykład ja nie rozumiem, czemu ludzie narzekają na to, że zdjęcia im zajmują miejsce na telefonie.
A właśnie chciałbym coś...
Dlatego, że Dropbox od tylu lat ma upload automatyczny, że ja tego nie jestem w stanie zrozumieć.
Ja chcę teraz coś powiedzieć a propos tego uwolnienia miejsca, bo odpaliłem teraz Google Photos, bo chciałem właśnie zobaczyć tą zdjęcia ludzi, czy jakoś da się to odpalić. I wyskoczyło mi powiadomienie, że ej, hej, masz mało miejsca na telefonie, może chciałbyś usunąć zdjęcia i filmy, które są starsze niż 30 dni z urządzenia. No, to jest mega i tego wcześniej nie było w tym Google Plus Photos. Tak. Świetne.
Muszę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo mi się podoba, jak mówisz słowo photos. To jedno, a drugie, zgadzam się z tym. Właśnie Google zaczęło, jakby ja do tej pory stosowałem po to, aby zarządzać zdjęciami aplikacje zewnętrzne. Zdjęcia, aplikacje zdjęcia służyły mi jako swoisty śmietnik. Teraz jest to naprawdę fajne, ja wam powiem coś więcej. Bardzo mi się podoba to, że ja na przykład, ponieważ mam w telefonie podpięte IFTTT do wykorzystania, na przykład jak jakieś zdjęcie na Instagramie lajknę, to ono wyląduje zawsze w Drive'ie. Dlatego czasami lajkuję jakieś zdjęcia, po prostu, bo nie wiem, wcale mi się nie podobają, ale chcę je mieć jako kopię, nie wiem, po coś tam. Tak?
To ja cię muszę zablokować, bo ty kurde tutaj wiesz... Prawa
tak,
autorskie.
Ja słuchaj, ja mam ja mam taką, wiesz, bibliotekę zdjęć, nie, ale mówiąc całkiem serio, tak samo mam na Flickrze, tak? Jeżeli jakieś zdjęcie mi się podoba, to sobie je archiwizuję. Ja w ogóle lubię mieć archiwa, dlatego za to bardzo cenię Evernote'a, że pozwala archiwizować strony w takim widoku, jakim aktualnie jest. Natomiast i bardzo fajne jest to, że w tym momencie Google Photos zbiera jako ciekawostkę, mogę wam powiedzieć, ponieważ to zdjęcie musi zostać zapisane lokalnie tak czy owak, żeby móc je było przesłać. Google Photos to też zbiera, co ciekawe. I tak naprawdę i wpisując słowo Instagram na przykład, jestem w stanie wylistować każde zdjęcie. Google wie, skąd jest źródło, zna szczegóły jakby na ten temat i jest w stanie mi podać takie informacje, że jestem w głębokim szoku, że po prostu on takie te w połączeniu z IFTTT, o którym w jednym z przyszłych odcinków na pewno będziemy rozmawiać, tworzy to tak niesamowite combo, pozwalające jakby przeprowadzać dosłownie, no nie wiem, no, zebrać każde dane, tak? Ja byłem w stanie znaleźć swoje w końcu stare zdjęcie sprzed lat z moją siostrą, którego szukałem i znaleźć go nie mogłem i w końcu mi znalazł Google na podstawie danych, które pamiętałem, że na tym zdjęciu są. Więc mam wrażenie, że ten algorytm, mimo że tego tak może nie widzimy, bo tam zawsze była jakaś wyszukiwarka, to zmienił się totalnie, tak bardzo totalnie i pewnie brzmi to trochę creepy, że Google jest w stanie to tak szczegółowo sobie wylistować, ale panowie, pogódźmy się z tym faktem. Taki jest internet. Nawet Snapchat pozwala na zapisanie rzeczy. Jeżeli myślicie, że dane, które są podawane, nie wiem, w Snapchacie, nie można ich zapisać, już wiecie, że można. Więc są na to, metody.
Tak. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja myślę, że w ogóle najlepiej by było, gdybyśmy patrzyli na te wszystkie takie nowości, wszystko, gdybyście wy też dostali po iPhone'ie. Bo ja swoje przeżyłem z Androidem. Oczywiście teraz Daniel powie, że korzystałem ze słabego telefonu, ale też mam w rodzinie osoby, które korzystają z bardzo dobrych Androidów. I jakby miałem możliwość sobie na nie popatrzeć, podotykać i w ogóle. I fajnie by było, jakbyście wy też dostali do ręki iPhone'a, bo...
Ale Bartku, ja ci mogę powiedzieć, że ja jako... Wiesz, że ja byłem długo użytkownikiem iPada. Może to nie iPhone, ale to iPad na tym samym systemie. Ja po prostu go sprzedałem, bo się do niczego nie nadawał.
A jakiej wersji?
Ojej, nie pamiętam teraz. Wiesz, jeden z ostatnich.
Mały, duży?
Wtedy na... Nie, duży. Pełnoprawny iPad.
iPad Air? Tylko...
Nie powiem ci teraz, bo już sprzedałem go, mam wpisane w jednym z postów, które kiedyś tam publikowałem.
Dobra, chude ramki czy grube ramki?
Jezus Maria, nie pamiętam po prostu. Wiem, że ten, że używałem go, nie patrzę na takie rzeczy. Natomiast dla mnie istotne było to, że po prostu on się nie nadawał, a wtedy jeszcze nie było. To był iOS, ja mówię, tęczowy, czyli ten, który tam wszedł, natomiast on nie miał jeszcze udostępniania. I to pamiętam, raczej miał udostępnianie, ale ograniczone. Nie było otwarte dla deweloperów, że aplikacje ze sobą nie współpracowały. Pamiętam, że doprowadzało mnie do takiego szału, że po prostu nie mogłem. No musiałem, iPad po prostu leżał sobie, tak? I do niczego nie służył. Bo do niczego się nie nadawał, a za iPada robił mój stary Samsung Galaxy S2. Więc wiesz, więc znaczy, to wiele mi znaczy, mówi.
Panowie, nie chodzi mi o iPada, chodzi mi o iPhone'a, dlatego że Android jakby jest bezpośrednio systemem na telefony jak najbardziej, tak? Tablety jednak powoli odchodzą do lamusa i trzeba się z tym pogodzić i Google widać, że się z tym godzi. Po tym, co ma być w tym roku.
Nie do końca, w ogóle nie rozumiem do końca, mówisz o obniżkach sprzedaży czy czymś tego typu, że takie...
Wiesz co, ja nie wiem, o czym ja mówię, ale mówię o tym, że po prostu widzę, że biorę, że przez 3/4 czasu korzystania z elektroniki mam w ręku iPhone'a.
No okej, okay, rozumiem, spoko. Natomiast prawda jest taka, że ja nie powiem o sobie, że nie mam kontaktu z iOS-em, spokojnie. Mam, otaczają mnie tak dużo ludzi, tak mam okazję sobie podziałać z iOS-em, że jakby czuję się wystarczająco kompetentny, aby móc powiedzieć, że tego systemu zwyczajnie nie lubię też wizualnie. To inna kwestia, że jestem akurat zakochany w wizualnie material design, a po prostu iOS mnie, no, nie będę ukrywał, wizualnie odrzuca, więc to jest też inny temat, tak? A już zarządzanie, o Jezus Maria, zarządzanie ustawieniami w, na przykład w iTunesie, w ogóle w aplikacjach wszelkich muzycznych, a no tym bardziej korzystam, mam tutaj pod ręką iPoda, może to nie jest największy wyznacznik, ale jednak też...
Możesz powiedzieć, jaki model i wersja, bo to ważne.
O, nie mogę.
Ale to
nie
jest z kółkiem, czy to tylko w ekran?
Wiesz co? Nie wiem, bo nie mam, raczej nie mam go teraz w sensie obok siebie, tak? Leży gdzieś tam w torbie. Sprawdzę na przyszły odcinek specjalny.
Dobra, ile
ciebie
masz pamięci w nim?
40 giga.
A, czyli to jest z kółkiem.
Więc wiesz, więc jakby i no i generalnie rzecz ujmując, ja jakby mam swoje, to nie wynika jakby z moich uprzedzeń, po prostu testy systemu mówią mi, że dla mnie dużo przyjaźniejszy jest Android pod tym względem. Zresztą uważam, że obydwa systemy są komplementarne o tyle, że mają w większości te same funkcje. W sensie na podobne cele jesteś w stanie osiągnąć i zrealizować za pomocą obydwu systemów. Więc to jakby nie jest ten.
Dobrze,
natomiast
ale poczekaj.
Są, panowie, ale zaczekaj, kończę już. Ale tylko skończę jedną rzecz. O ile Continuity jest na przykład jest pewną rzeczą, cechą szczególną iOS-a i w ogóle OS X-a, o tyle na przykład Google Photos jako usługa w tym wymiarze jest teraz cechą szczególną na przykład dla Google'a i Androida, tak? I tyle.
Tak, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie oceniajmy urządzeń przez jakieś tam peryferia w stylu iPoda czy iPada. Ja powiem, najpierw miałem iPada, potem miałem iPhone'a i iPad pokazał mi trochę, ale to była tylko, to był tylko wierzchołek góry lodowej. W każdym razie chodzi mi o to, że powiem ci tak, mój tata korzysta z iPhone'a, ja korzystam z iPhone'a i wiesz, nikt się nie skarży, no nie? Ja jestem osobą, która jest power userem takim na maksa, tak? Ja wyjmuję z tego telefonu wszystko, co mogę, mój tata mniej, ale jakby to działanie pomiędzy tymi aplikacjami jest moim zdaniem o wiele lepsze niż na Androidzie i tylko, że to jest moje zdanie, tak? To właśnie to, co powiedziałeś. Wszystkie zadania możemy wykonać podobnie. I też myślę, że warto by było właśnie, żebyś przez ten tydzień, wiesz, mógł sobie wziąć tego iPhone'a 6, nawet w wersji 16 giga i przez ten tydzień ta pamięć nawet by ci wystarczyła i pokorzystać. Naprawdę to jest, słuchajcie, okazuje się, że nagle po prostu można zrobić wiele, wiele rzeczy łatwiej, czego się nie widzi, znaczy, jak się bierze od znajomych.
Znaczy, powiem ci tak. Bardzo się z tobą nie zgadzam w tym, ale i to nie wynika, jeżeli ma to zmienić tylko i wyłącznie urządzenie o klasy wyższe, na przykład iPhone 6, iPhone 5 i tak dalej, to jest to dla mnie, że tak powiem, pokazuje, że platforma tutaj jest, znaczy nie wiem, że jest to niezależne od platformy, albo nie wiem, wiecie, o co mi chodzi, że niby na iOSie, na iPhone 5 i iPhone 6 będzie to samo ten sam system. Ale prawda jest taka, że wychodzi na to z twoich słów, że iPhone 6 jest lepszy na jakimś poziomie. No pewnie, no lepiej się wygina pewnie. Natomiast nieważne. Natomiast nieważne.
Śmiesznie.
Wróćmy do tematu, bo tak naprawdę zupełnie skręciliśmy w dosadu, a nie o tym mamy rozmawiać. Jeżeli chodzi tylko tyle o Google I/O i w ogóle wdrożenia, to tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze kwestie są na poziomie zdjęć, a Bartku, jak rozumiem, ty masz jakby, no twierdzisz, że po prostu nic nie pokazali, tak? Czy jak? Nie, w końcu nie wiem, końcowo.
Oni pokazali, tylko że pokazali wiele rzeczy, które były w tym systemie. Na przykład, no wiecie, Samsung ma bardzo fajnie rozbudowany interfejs na przykład na Note'cie albo na tej S6. Choć wolę iPhone'a, to i tak trzeba im przyznać, że w porównaniu do tego, co prezentuje Google na swoim Androidzie, bo to już możemy powiedzieć, że Samsung ma swojego Androida, to jest mało. I nawet jakby nie było Apple'a na rynku, to po prostu by to było i tak mało.
Dlatego w tym roku kupuję S6. Ja powiem tak, ja chętnie bym, Bartku, do tego co mówiłeś, chętnie bym kupił iPhone'a, ale gdybym chciał kupić iPhone'a, musiałbym liczyć się z wydatkiem nie rzędu 2500 za sam telefon, ale z wydatkiem rzędu 5-6 tysięcy związanym z zakupem aplikacji, związanym z zakupem zegarka, bo już bez zegarka tak jeszcze jestem na tyle przyzwyczajony do tego urządzenia, że ciężko byłoby mi bez niego funkcjonować. I
Daniel, ale wiesz co, zegarek zmienisz zaraz.
No tak, jeśli wyjdzie nowy jakiś tam, ale to zobaczymy, jak potoczy się przyszłość, jak będę stał finansowo. Ale
tak, ale też fakt.
No ja mogę. Ja mogę tylko tyle powiedzieć od siebie, że ja akurat bym nie kupił iPhone'a, niezależnie.
Ja uważam, że powinniście zacząć korzystać, bo na przykład spójrzcie na chłopaków z Jesłos Podcast. Oni byli totalnie pro-androidowi. Przecież chłopaki naprawdę byli pro-androidowi. I nagle jeden drugi wziął iPhone'a i okazało się, że kurczę, da się tego używać.
Okay.
Potem przesiedli się na Note 4 i też dało się tego używać. Trzeba troszeczkę mieć taki, moim zdaniem, szerszą perspektywę w tym wszystkim.
Szerszą perspektywę.
Ale właśnie mnie bardzo zdziwiło to, co tutaj napisało, jak już jesteśmy przy chłopaka z Jesłosa. Bardzo mnie zaskoczyło to, co napisał Paweł, jeśli chodzi o S6. Że był zaskoczony, że coś jest w stanie być szybsze niż jego iPhone. I to coś działa na Androidzie.
Tam.
Serio?
Poczekajmy do 6S.
Serio, i ta S6 jest naprawdę bardzo szybka. Ale dobra, już nie przedłużając, moim zdaniem powinniśmy przejść do ostatniego tematu, czyli kocham to.
No właśnie, znaczy ja jeszcze chcę króciutko, na dosłownie 2 minuty zahaczyć o nasz drugi główny temat, bo sobie na to jednak od tego nie odejdę.
To odpuśćmy, kocham, to dzisiaj, bo nie ma nic ciekawego chyba.
Nie odpuścimy. Jesteśmy godzina 16, zdążymy jeszcze sobie w 15 minut zamknąć obydwa wątki. I pierwszy to kwestia jeszcze głównego tematu, czyli chcemy nawiązać do kwestii ostatnich wyborów. Ale nie w kontekście tego, kto wygrał, kto przegrał, to nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, jak w internecie to, że tak powiem, się pokazało. I tutaj jakby pojawiają się to, jak bardzo pokazuje, aktualne wybory pokazały, po pierwsze, siłę Twittera, to w jakim tempie szły tweety do hashtaga, wybory, debata i tak dalej, to była po prostu masakra. Po prostu na TweetDecku przelatywało mi w takim tempie, że o czytaniu to nawet nie było mowy. I co ważne, wszystkie te tweety były w języku polskim. To znaczy, że polscy użytkownicy, już pomijając te wszystkie gwiazdy i tak dalej, czyli, nie wiem, wiecie, tak zwane social media killers, jak Jarek Kuźniar i cała reszta, coraz bardziej, moim zdaniem, Twitter w takich momentach zyskuje na znaczeniu. Facebook idzie w takich momentach w odstawkę, kiedy dzieje się coś, i sobie potrafię wyobrazić, jak komplementarnym systemem będzie Twitter, a do tego przy ważnych eventach, na przykład Periscope, tak? W połączeniu z Twitterem, tak? Twitter do szybkich przekazywania newsów tekstowych, Periscope do aktualnych transmisji i tak dalej, i tak dalej. Nawet Snapchat dla mnie przy tym jest już taki strasznie jest taki offline, jakby wiecie,
tak.
już opóźniony, już to nie jest to samo. Twitter to jest pisanie live, Periscope to będzie oglądanie live. Moim zdaniem potęga social media w takich eventach, które ściągają cały kraj, okazują się naprawdę ten. I będzie miało to też znaczenie, moim zdaniem, dla na przykład klęsk żywiołowych. I to dobrze, bo będzie można sobie szybciej pomóc. Typu, nie wiem, wiecie, jakaś powódź na południu Polski, tak? I teraz po prostu, wiecie, info szybkie, gdzie coś się dzieje i tak dalej. Możliwa pomoc, możliwe przekazywanie informacji, zgłaszanie do służb ratunkowych i tak dalej. Natomiast to jedno. Do tego niektóre lotnisko w Modlinie, tak, Danielu, pozwolisz, że
to jest genialne.
Tak, wrzuciło ten swój tweet, że po zwycięstwie Andrzeja Dudy o tym, że pamiętajcie najtaniej Modlina, i wrzucili to na Twittera, a nie na Facebooka, bo po co mieliby wrzucać na Facebooka, i to na Twitterze zdobyło gigantyczną ilość tam share'ów, przeszerował to Przemek Pająk i wielu innych, że tak powiem, znanych
prawie
ludzi.
2000 retweetów.
No właśnie, i to później trafiło na Facebooka, gdzie ci, którzy nie mieli Twittera, dowiedzieli się o tym później i dowiedzieli się o tym właśnie dzięki Twitterowi, tak? Znaczy Facebook, że tak powiem, wyszerował to, co Twitter wrzucił. I dla mnie tak samo te rozmowy na temat ukrywania pod Bigosem i Bigos i Boże, to ten Budyń, albo pod Wawelska i pod
Myśliwska,
i Myśliwska, aby, tak, aby pokazać kandydatów, i de facto podawane były wyniki live z godziny 19 na przykład do 20, jakiś koleś wrzucił, pamiętam, tweeta coś w stylu: jak zobaczyłem wyniki ceny na bazarku z godziny 19, to stwierdziłem, że muszę jeszcze na niego pojechać i spalić trochę benzyny, aby kupić jednak jeden z produktów, tak? Więc moim zdaniem, pomijając to, że cisza wyborcza stała się w tym momencie farsą, i nawet w TVN-ie, jak tam Jarek Kuźniar prowadził wieczór wyborczy, to mówił: no, my nie możemy mówić, ale internet mówi, tak? Taka żałość było słychać w jego głosie, że oni nie mogą wspomnieć, muszą czekać, a w internecie dzieje się dosłownie wszystko, tak? To wiele pokazuje o tym, jak świat nawet tego typu przenosi się do social media, że tak powiem. I to jest super. Nie wiem jak wy. Ja uważam, że te wybory pokazały siłę mediów społecznościowych.
Tak, pokazały ogromną siłę mediów społecznościowych i dlatego nie rozumiem, czemu partie polityczne tak bardzo mają je w dupie.
Nie,
dlatego,
no,
że, słuchajcie, były,
co? Nie do końca.
Były tweetapy Andrzeja Dudy przecież.
Panowie, ale właśnie wiecie, co było najważniejsze w tym Twitterze, w tym wszystkim, co się wydarzyło? Że byli tam ludzie. Ktoś się odważył złamać ciszę wyborczą w jakimś tam stopniu, ktoś się odważył zaryzykować, ludzie to retweetowali, w Modlinie ktoś wpadł na pomysł, że walimy coś takiego, i nagle, wiecie, ta maszyna leciała. A na przykład uważam, że partie polityczne, które miały swoich kandydatów, zrobiły ogromny błąd, bo kampanie wyborcze polegały na tym, że po prostu, wiecie, były takie teksty propagandowe na każdym fanpage'u, na każdym Twitterze, takie... coś, gdzie po prostu ja miałem poczucie, jak to czytałem, że wiecie, mam do czynienia z robotem. Dlatego też nie followowałem żadnego z kandydatów na Twitterze ani nic. Nie dlatego, że ma jakiś tam program gorszy czy lepszy, tylko dlatego, że po prostu te tweety były takie bardzo na siłę. To samo się dzieje na Facebooku, na przykład na fanpage'u strony, na fanpage'u partii Platforma Obywatelska, gdzie po prostu tam nie ma ludzi.
Znaczy, bardzo akurat tu trzeba oddać Bartku, że na przykład Twitter, znaczy był promowany hashtag chyba Bronek Musisz, czy coś ten deseń, czy, więc niby było to działanie na Twitterze i tak dalej, ale to było cały czas, zgadzam się z tobą, dość toporne. Można powiedzieć, że tak naprawdę jedyną osobą, która pokazała, że siłą social media można wygrać trochę, jest Paweł Kukiz, ale to dotyczyło pierwszej tury, gdzie naprawdę to internet tutaj mocno zrobił. Już pomijam, wiesz, hejty i tak dalej wylewane na innych kandydatów przez to, to już jakby jest nieistotne, natomiast bycie, że tak powiem, Paweł Kukiz był dobry w social media i to też dało mu pewnie podniesienie wyniku. I
znaczy,
to jest...
on był na tle kandydatów dobry.
Znaczy, pomijmy w ogóle tematy, czy ktoś był dobry, czy był zły na temat ten, bo każdy ma swoje zdanie, okej? Okay? Jakby polityka nie jest najlepsza.
Ale ja nie mówię o polityce, mówię o aktywności w social media.
A, okej, okay, dobra, okej. Okay. No to teraz rozumiem, spoko. No to masz rację, tak, na tym tle on naprawdę i moim zdaniem te wybory pokazały przede wszystkim i to super, jakby moim zdaniem wybiły, dały plus 10 do zajebistości mediów społecznościowych, i co więcej osób jeszcze dzięki nawet telewizji, właśnie temu narzekaniu Jarka Kuźniara, który mówił, no, że tutaj, szczególnie jak przedłużyli tą ciszę wyborczą, kiedy my już daliśmy nowy odcinek Shufflecasta, tak, gdzie specjalnie podobno dla nas to przedłużyli, tak, żebyśmy zdążyli wrzucić. Nie, ale już mówię całkiem serio, przez tą jedną tam miejscowość. I kiedy oni tam narzekali, a w mediach społecznościowych było wiadomo, kto wygrał. No wszyscy już wiedzieli, tylko telewidzowie nie wiedzieli. To mogę wam powiedzieć, że to my wiedzieliśmy, kto wygrał, a ci na przykład, nie wiem, rodzice, dziadkowie nie wiedzieli. Mhm. Ale część ludzi się zaczęła przekonała się, że kurczę, skoro Jarek Kuźniar mówi tam, że nie wiem, że w mediach społecznościowych tam teraz już wiedzą, no to musimy to sprawdzić, tak? I myślę, że to jeszcze zwiększa ilość użytkowników w taki kontekstowy sposób, zwiększa naturę, bez żadnego reklamowania.
Znaczy, moim zdaniem
zwiększa ilość użytkowników social mediów, że tak powiem.
Moim zdaniem też to troszeczkę jest takie, wiesz, zaogniania tego konfliktu, tak? Internet, telewizja, gdzie telewizja po prostu widać. Słuchajcie, przez ostatni miesiąc, z tego co widzę, zobaczyłem 1000 razy gdzieś, tak? Więcej hejtu na komputery, na internet, na Twittera, na Facebooka, na wszystko, co jest związane z internetem w telewizji, niż w ciągu ostatniego roku, przed tym miesiącem.
Gry komputerowe zabijają, potwierdzone info.
Co zrobić? Co?
A, no tak.
Gry komputerowe zabijają. Tak.
Słuchajcie, przecież to jest w ogóle jakaś paranoja, no nie? Ja, niech się pogodzą z tym, niech zaczną z tym działać. Jarek Kuźniar jest doskonałym przykładem, jak po prostu, jak się wziąć i jak my jeszcze mówiliśmy na chleb Pep, to on już miał Twittera i on już robił zasięgi.
On nawet Wajna używa.
Ja, przepraszam, ja już
Wajna
miałem Twittera.
On nawet używa, ludzie.
Ale powiem wam jedną rzecz, tylko żeby ten, to mi też pokazuje, że telewizja nie zginie, bo to ona tak naprawdę, pamiętajcie, że my odnosimy się do tego, co mówi telewizja, bo telewizję oglądają wszyscy linearnie i nie mają wpływu i jakby są zmuszeni do oglądania tego i dlatego właśnie dla mnie internet i telewizja są narzędziami komplementarnymi, bo to nie jest tak, że te rzeczy można totalnie rozdzielić od siebie, bo wtedy często się na przykład, nie wiem, wchodzę na Twittera i widzę, że ktoś komentuje jakieś wydarzenie, ale ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ponieważ to się pojawiło na jakiejś tam stronie i tak dalej i to może do mnie nie dotrzeć, a telewizja i portale horyzontalne typu Gazeta, Onet, WP, czyli tak zwany ten mainstream informacyjny jest bardzo potrzebny, żeby podawać takie podstawowe informacje, ale nie zmienia to faktu, że dla mnie, ja bym powiedział, że jest to natomiast jest to jak atom w komórce, a elektrony to właśnie social media i to jest dla mnie tak, jak być powinno, wszystko zaczyna się powoli układać. Oczywiście niektórzy narzekają na tam mainstream, mowę, media i tak dalej, bla, 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 ale to jest zupełnie inny temat. Panowie, jak coś do dodania?
Tak, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem jest za wcześnie mówić o tym, czy telewizja przeżyje.
Absolutnie przeżyje, póki piłka nożna i póki sporty będą prezentowane tylko tam. Do tego czasu nie ma szans w ogóle, żeby internet wygrał z prostego powodu. Wydarzeń live tego typu nie jesteś w stanie zaprezentować inaczej. I uwierz mi, że ty możesz akurat piłki nie oglądać, ale to w ogóle sportu, ale to jaką siłę daje cały czas i ile kosztują, wiesz, wydarzenia sportowe, pokazuje, że ludzie to oglądają i do tego czasu telewizje będą potrzebne. Zresztą uważam, że akurat coś nieco wiem na temat telewizji, rynku telewizyjnego i mogę powiedzieć, że szczególnie tak zwane kanały nie horyzontalne, tylko kanały tematyczne mają swoją moc i mają swoją siłę. Bo nie zapominajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że przepraszam bardzo, może Netflix jest wyjątkiem, ale bez HBO jako telewizji i hajsu płynącego z tego, nie miałbyś tych wszystkich seriali, które później Polacy kradną z internetu. Bo one nie powstały po to, żeby Polacy kradli je z sieci, tylko po to, żeby telewizja HBO mogła je puścić w telewizji. Oczywiście, docelowo też w HBO Now, ale to zaczyna się na telewizji długo jeszcze, takie gadanie o tym, że tam telewizja umiera, albo Google, albo to przypomina mi gadanie, że Apple się kończy. Wiecie, po prostu no, wszyscy mówią, że się kończy, a wyniki mówią za innego, tak? Więc
tak,
sorry. No,
znaczy, wiesz co, właśnie to fajne z tym HBO jest, że oni na razie będą zarabiać na telewizji, a to jest tylko rozwój, no nie? To no, nikt nie ma zamiaru na tym, z tego budować domu, że tak powiem.
Panowie, i teraz tak, płynnie, skoro mówimy o telewizji, to dzisiaj wkochamy to, powiedzmy może o naszych ulubionych serialach, które kochacie, ale jeden tytuł, proszę.
Daniel... Ja myślałem, że nigdy mnie nie dopuścicie do głosu. Dobra, ja mógłbym gadać o tym serialu godzinami, mógłbym napisać o nim z miliard esei. Ale mam...
Dobra, ty już.
Ale mam...
Tytuł. No prosimy.
How I Met Your Mother. No... Ten serial, ja mam do niego ogromny sentyment. Jak go będę oglądał, jak będę dorosły, jak go będę oglądał, jak będę stary, jak będę umierał. Ten serial jest idealny, jest świetnie nagrany. Może zakończenie nie było takie, jakiego bym oczekiwał, ale no po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo lubię ten serial i że jednak ten serial coś ruszył w moim życiu, tak powiem.
Rozumiem, czyli takie mocne 2 na 10.
Takie
tak?
Mocne 100 na 10.
Tak powiem od ciebie, że nie znoszę How I Met Your Mother, więc to jest bardzo ciekawe.
A ja nie oglądam, muszę obejrzeć.
Sławek, słuchaj, no nie możemy nagrywać razem podcastu.
Nie możemy od tej pory, no dobrze, okej. Okay. Podyskutujemy o tym poza anteną. Bartek?
Ja Sherlocka, bardzo mi się podobał Sherlock.
To jest tak, jakbyś powiedział, jakiś serial by zabrał ze sobą na bezludną wyspę na DVD-kach razem, wiesz, i tak dalej, albo na iPadzie, to byś zabrał Sherlocka?
Tak, był fajnie oderwany od rzeczywistości. House of Cards moim zdaniem jest fajne, ale jednak wolę tego Sherlocka.
Okej, no to co, jeszcze ja powiem szybko ten, oczywiście u mnie mogłoby być House of Cards, które wczoraj skończyłem, mógłby być Big Bang Theory, czy Silicon Valley i tak dalej, ale zdecydowanie moim ukochanym serialem ever, poza katastrofami w przestworzach, jest Ostry Dyżur. Nie wiem, który z was w ogóle oglądał.
Ja jakiś odcinek to oglądałem na pewno.
Może was to zaskakuje, ale obejrzałem wszystkie, raczej obejrzałem wszystkie seriale do śmierci jednego z głównych bohaterów, czyli 12 sezonów, po kilkadziesiąt odcinków i widziałem, mam ten serial w całości na dysku, więc to wiele mówi. To jest gigabajt i to jeszcze w jakości HD, więc trzymam na to tak około 300 gigabajtów, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko specjalnie pod to i czasami sobie do niego wracam i uwielbiałem zawsze seriale medyczne, ale powiem o tym serialu tylko jedno, że jest to pierwszy serial, który był kręcony w takim zwanym trybie długich ujęć. W sensie ujęcie było bardzo długie, kręcone z jednej ręki bez przerwy, tak? Mm-hmm. I to była nowość, zresztą zaczynał tam Michael Crichton, jeżeli dobrze pamiętam, jego reżyserował serial, w ogóle był doskonały jakościowo, czyli i przede wszystkim opowiadał o przypadkach medycznych, a nie o zdrowiu prywatnym, raczej w ogóle o prywatnych kwestiach lekarzy i skupiał się na, no był po prostu rewelacyjny w budowie, mógłbym też mówić o tym godzinami, powiem tylko tyle dla tych, co nie wiedzą, że zaczynał tam George Clooney, jeżeli ktoś wie, kto to jest, to bo może ten, no jeszcze kilku mniej znanych aktorów jak Noah Wyle, który później między innymi występował w roli Jobsa w filmie Piraci z Krzemowej Doliny bodajże, który był prekursorem wszystkich filmów typu właśnie Jobs i tak dalej.
No, bardzo fajny polecam. Film, ja również.
No i to tyle. No, więc on tam grał też młodego doktora Kacera.
Znaczy, oczywiście
uwielbiam ten serial.
Jest wiele więcej fajnych seriali, no ale jako, że mieliśmy wybrać jeden, to wiecie.
No tak, pogadamy w kolejnych odcinkach, kochamy to, wiecie, to jest cykl na UA, na wiele naszych sezonów. No, dobra, panowie, to co, ja myślę, że było ostro w tym odcinku i bardzo się cieszę, bo nie ma to jak ten, spaliliśmy półtorej godziny na twardo, więc naprawdę będzie fajny odcinek, mam nadzieję. Dzięki wielkie i co? I chyba kończymy na dzisiaj,
no,
tak?
No, dokładnie.
Za tydzień będzie już chyba spokojniej, będziemy mówić o kolejnych fajnych rzeczach. Na pewno pojawi się w najbliższych odcinkach Google Now, bo dostaliśmy to.
Ale prośbę, niekoniecznie więc... za tydzień, bo ile można mówić cały czas?
Niekoniecznie. Ile można co tydzień mówić o Google?
Jak chcieliśmy, tak? O Chromecastie mówić, przypominam.
No właśnie, jest jeszcze Chromecast. No przecież Chromecast to nie Google. No.
Zrobimy łączony odcinek.
Tak, więc jest jeszcze dużo, dużo rzeczy, o których chcę, a ja cały czas mam z tyłu głowy IFTTT, o którym też warto porozmawiać.
Ja też.
Dzięki panowie jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.
No, cześć.